żeby jednak wyjść z tego labiryntu myślowego, w którym cały czas wracamy do tego samego miejsca i to strasznie, strasznie męczy daną osobę.
Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu na YouTubie. Jest też na tych wszystkich innych platformach, jakie Wam tylko przyjdą do głowy. A dlaczego subskrybować? No, po pierwsze dlatego, że będzie mi miło, a po drugie dlatego, że będziecie dostawać info o kolejnych odcinkach, a zbliża się parę fajnych. Jednym z tych fajnych odcinków, mam nadzieję, będzie dzisiejszy, ponieważ moją i Waszą w Waszych uszach gościnią jest dr Olga Łoza, psychiatra.
Dzień dobry.
Dodajmy jeszcze dla takiej pełnej rzetelności, psychiatra w trakcie specjalizacji.
Tak, zgadza się.
Ile lat trwa taka specjalizacja w ogóle?
Specjalizacja z psychiatrii trwała 5 lat.
O Boże. Czyli co, najpierw 5 lat studiów, a potem 5 lat specjalizacji?
6 lat studiów, rok stażu i 5 lat specjalizacji.
O matko. Tak, to trzeba mieć bardzo duże poczucie misji albo bardzo duże w głowie wyobrażenie przyszłych zarobków, żeby to przeżyć.
Znaczy w pewnym momencie już myślę, że jedzie się tak jakby z marszu po prostu, nie? Że już to 6 lat, dobra, rok stażu, dobra, dam radę, już specjalizacja, dobra, już trzeba dokończyć. No. I tak jadę powoli do końca.
Ja też byłem w takim momencie, że już musiałem dokończyć i nie dokończyłem. Byłem na aplikacji prawniczej i stwierdziłem, dobra, już no co z tego? Wszyscy mówili, no Jasiek, już tak daleko zaszedłeś, to skończ przynajmniej. Nie. Ale ja tego po prostu nie lubiłem. A pani pewnie lubi być psychiatrą.
Znaczy, powiem tak, psychiatria była w moim życiu od zawsze, bo też w mojej rodzinie mój ojciec jest psychiatrą, więc bardzo dużo psychiatrii było w domu. I no, w pewnym momencie uznałam, że po prostu pójdę w te ślady. Nie wyobrażam sobie za bardzo robienia czegokolwiek innego. Natomiast są dni, kiedy faktycznie trzeba odpocząć, ale to już taka bardziej, można powiedzieć, kwestia taka lekarska, niekoniecznie związana ze specjalizacją, tylko że lekarz czasami też musi odpocząć, bo jest to jednak obciążający zawód, a psychiatria to już jest bardzo specyficzne, wydaje mi się.
No myślę, że w ogóle w każdym zawodzie warto czasem odpocząć od tego, co się robi.
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Ale czy na tej specjalizacji też się robi jakieś rzeczy z innych dziedzin niż psychiatria, czy już tylko psychiatryczne?
To znaczy, my w trakcie specjalizacji z psychiatrii mamy staże kierunkowe, które musimy odbyć. Szczerze powiedziawszy, no, nie wiem, czy ja pamiętam je wszystkie w tym momencie, ale na pewno są to staże z neurologii, z psychiatrii dzieci i młodzieży, również z leczenia nerwic, czyli bardziej taki psychoterapeutyczny staż z psychogeriatrii? Nie, zapomniałam. Zapomniałam, jaki jest ostatni. Staż z uzależnień, na który idę od poniedziałku.
Staż z uzależnień, czyli po prostu trzeba się uzależnić, żeby tak nie przetestować, jak to jest być uzależnionym od czegoś, tak?
Tak, dokładnie. To będzie uzależnienie experience.
A w ogóle, żeby być psychiatrą, trzeba mieć doświadczenie, czy w sensie nie ma wymagania formalnego, ale czy warto jest mieć doświadczenie swoich własnych problemów psychicznych, żeby jakoś empatyzować, czy niekoniecznie?
Ciekawe pytanie. Znaczy, no, powiem tak, nie trzeba doświadczyć manii w swoim życiu, żeby móc leczyć manię, czy niekoniecznie ja na przykład nie mam schizofrenii, nie mam diagnozy schizofrenii, tyle co mi wiadomo póki co, natomiast no, jestem w stanie pomagać pacjentom, którzy mają rozpoznania, których ja sama nie mam, natomiast no, umówmy się, że empatia jest potrzebna i myślę, że warto jednak mieć jakiś współczynnik empatii w zawodzie lekarza. No. Przydaje się.
Są dwa rodzaje empatii, nie? W sensie, że taka, że się rozumie, co ludzie czują, a druga taka, że chce się im pomóc i że się człowiek przejmuje tym, tak? Bo nie wiem, taki książkowy psychopata to będzie świetnie rozumiał, co tam się dzieje z ludźmi i nimi manipulował, ale nie będzie zależało na ich dobru, nie? Z kolei są osoby, zdaje się, że na spektrum autyzmu często mają trochę odwrotnie, że nie rozumieją, co się dzieje, ale intencje mają dobre i nie chcą robić złych rzeczy.
Tak, no... No, empatia to jest fajna sprawa, natomiast no, w życiu normalnego człowieka jest coś takiego jak neurony lustrzane i one odpowiadają za to, że na przykład jeżeli pan się teraz skaleczy w nogę i będzie odczuwać ból, no to ja będę empatyzować z panem, próbować pomóc, zabandażować, może karetkę, tak? Natomiast no, są przypadki różnych na przykład zaburzeń rozwojowych, o których pan wspomniał, czyli autyzm na przykład, czy psychopatia, tak, czyli osobowość dysocjalna, gdzie ta empatia no, jest nikoma tak naprawdę. Ale tacy ludzie też są na medycynie.
No na pewno, wydaje mi się, że taki no, nie oszukujmy się. Sporo, ale myślę, tak. Że są. No.
Nie oszukujmy się, że medycyna jest takim miejscem, w którym są tylko osoby, które że tak powiem są idealne, empatycznie, z poczuciem misji. No, trafiają się różne jednostki i tak może być dobry lekarz, może być zły lekarz. To jest bardzo, bardzo...
Różnorodne.
Różnorodne, dokładnie, różnorodne. No także no, ja myślę, że mam jakąś jednak empatię. Póki co chce mi się dalej pracować i pracować z pacjentami.
Tak, no szczerze mówiąc też tak z tymi psychopatami. Ja nawet chyba chętnie bym poszedł do lekarza psychopaty. Może niekoniecznie psychiatry, ale...
Do lekarza psychopaty.
No przecież jak to jest... Nie każdy psychopata od razu musi być zły, nie? Może być komandosem albo kimś, po prostu kto się nie musi bać. I takim, który po prostu zimno oceni, będzie chciał odnieść sukces jako lekarz, on będzie chciał mieć super to już, to nie... wyzdrowie.
To nie jest kwestia tylko tego, że taka osoba, żeby tak na chłodno, że tak powiem, ocenić, tak zasadniczo, to lekarz musi być pozbawiony empatii. Właśnie empatia jest, bo są różni lekarze. Są lekarze, którzy mają różne, no, nie tylko zaplecze medyczne, bo zaplecze medyczne mamy wszyscy. Ale lekarze, niezależnie od tego, wszyscy powiedzmy kończą z psychiatrów psychiatrię, natomiast różnie leczą. Mają bardzo różne podejście do pacjenta. Lekarz, który jest zasadniczy, można powiedzieć odbierany może jako chłodny, taki no... Użyłabym takiego słowa męski, ale to już jest taki stereotyp trochę, ale niekoniecznie musi być pozbawiony empatii. Ta empatia jest, tylko technika współpracowania z pacjentem jest bardzo różnorodna.
Już chciałem z panią zapytać, tak lubię zadawać głupie pytania i zapytać, dlaczego pani...
Nie lubię głupie pytania.
No właśnie, no chciałem zapytać, dlaczego pani poszła na psychiatrię, ale już w sumie pani to powiedziała, że to po prostu było w rodzinie, w życiu i że to taka naturalna ścieżka.
Tak, poza tym psychiatria mnie naprawdę interesuje i ludzki umysł... Wszystkie aberracje czy psychopatologie, które są z nim związane, są dla mnie po prostu ciekawe. Natomiast inne specjalizacje, które bardzo szanuję oczywiście, nie wydają mi się interesujące, tak żebym mogła to robić do końca życia, powiedzmy. Plus jeszcze jest taka moja prywatna teoria, że powiedzmy, ja lubię chirurgię. Bardzo dobrze się czułam na stażu z chirurgii, natomiast no, trzeba pamiętać, że chirurgia jest to praca głównie manualna i w pewnym momencie no, nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, czy na przykład nie wystąpi choroba Parkinsona, prawda? I wtedy no, jak chirurg ma operować, albo na przykład tracę rękę, nie jestem w stanie operować. Natomiast praca psychiatry jest to praca, no Alzheimer może się zdarzyć, oczywiście, aczkolwiek no, pracuję moją głową i ja dbam bardzo o moją głowę w tym momencie.
Wyobraziłem sobie taki obrazek, że przychodzę do psychiatry, psychiatra nie ma obu rąk, obu nóg.
Myślę, że tacy też są.
I nie ma jak receptę wypisać. Bo... No nie, na pewno są. A pani myślała o jakichś innych w ogóle kierunkach pozamedycznych w życiu? Psychologia może?
Psychologia. No czy no, zdarzały się bardzo różne pomysły w moim, nazwijmy to, młodocianym życiu. Bardzo długo interesowałam się aktorstwem i chodziłam też, wtedy były zajęcia w Pałacu Kultury. Nie pamiętam, czy nie wiem, czy dalej są. Aczkolwiek wtedy no, byłam bardzo w to zaangażowana, w teatr, w aktorstwo, aczkolwiek to była jakaś faza. I wybrałam jednak medycynę i psychiatrię.
A czy to nie jest trudne mieć ojca, który jest psychiatrą? Bo pani ojciec jest
Kocham te pytania. Kocham te pytania.
No, ja mówię, że ja zadaję głupie, oczywiste pytania. No, pani ojciec jest przecież profesorem, prawda? To, co tak, możemy tak. powiedzieć. No, to może być dosyć duże brzemię. I potem ludzie patrzą łoza.
Brzemię takie, tak w cieniu ojca tak. przez całe życie. No, nie wiem, czy jakieś filmy powstały może analogiczne do tego, no ale ja nie czuję się kompletnie w cieniu mojego taty. Mój tata jest świetnym psychiatrą i stworzył on swoją własną karierę, swój własny świat, w którym jest rozpoznawalny, natomiast ja czuję się absolutnie jako autonomiczna jednostka, mimo iż mamy no, to samo nazwisko i ja wiem, że ono się kojarzy i że ludzie mówią, rozpoznają i tak dalej, to jednak ja pozostaję bardzo niezależna w tym, co robię.
A czy pani ojciec panią przepytuje?
Ja z moim tatą, jak się spotykamy, to prowadzimy bardzo abstrakcyjne, bardzo przyjemne rozmowy. Nigdy nie są to przepytywajki, chyba że ja o coś zapytam, bo bardzo często mam jakieś pytania do mojego taty, pytania, których nie znajdę w książkach po prostu, czyli na przykład jak współpracować z takim i z takim pacjentem. I jego doświadczenie jest dla mnie bardzo pomocne, ale to nie jest tak, że siadamy przy obiedzie i no to Olu, to teraz się przepytamy.
No właśnie, tak się zastanawiałem. Ja to bym się strasznie stresował, że zaraz... Ja na przykład mam tak,
że będzie mnie analizować.
O Jezu, to już w ogóle, ale tak.
Ale ja też analizuję.
No, na pewno. No. To każdy, kto chodzi na psychoterapię i choć trochę się dowie o psychologii, zaraz wszystkich analizuje, więc...
Ale całe życie w analizie to w sumie można się przyzwyczaić tak naprawdę.
Ale moja mama na przykład jest anglistką i ja znam bardzo dobrze angielski, ale jak tylko jestem przy mojej mamie i odzywam się po angielsku, to moja mama natychmiast oczy na mnie, ja się wtedy zaczynam stresować. Ona myśli, że ona nawet nie ocenia specjalnie, po prostu tak...
Przypomnij sobie Szekspira, przypomnij tak, sobie wszystko.
Tak, ja od razu zaczynam błędy gramatyczne robić i się stresować i zapominać słów. A pani tak analizuje naprawdę ludzi?
Znaczy jest to wpisane w schemat mojej pracy, a moja praca to bardzo duża część mojego życia, w związku z tym przyznam się, ja czytam. Może tak, nie analizuję, ja czytam ludzi bardziej, tak? Jest to bardziej złożona forma interakcji, bo pan też czyta, ocenia ludzi, przygląda się, prawda? Wszyscy mamy to samo. W pracy psychiatry jest to po prostu bardziej profesjonalne, nazwijmy to. Jest to po prostu coś, z czego ja żyję. Ciężko to wyłączyć, bo to nie jest tak, że ja wychodzę ze szpitala i nagle przestaję być psychiatrą, prawda? To jest tak, że ciężko jest wyjść z tej roli, można powiedzieć. Natomiast ja bardziej czytam ludzi na zasadzie, że jakiś body language na przykład, ale nie wychodzę z tej roli. Dobra, przyznam się, nie wychodzę z tej roli.
I co to pani daje? Ma to jakieś praktyczne zalety?
Ma praktyczne zalety. Łatwiej jest mi odczytać myślę, intencje pewne zachowania. Zawsze jest to wpisany jakoś schemat takiego diagnozowania, czego ja bardzo nie lubię. Czyli powiem tak, diagnozowanie się może nie boję. Ja nie lubię oceniać ludzi. A ocenianie ludzi to już jest bardziej taka moralistyczna, można powiedzieć, rzecz. Natomiast diagnozowanie nie wychodzi z mojej głowy, aczkolwiek ja przez to nie oceniam ludzi. Ta diagnoza sobie jest, sobie siedzi. Ja jej nie ujawniam, chyba że ktoś zapyta.
No i może też pomóc w jakichś takich interakcjach, nie? W sensie, że wiem, że tej osobie raczej może niekoniecznie zwracać uwagę na to, bo jest narcyzem i się tak wkurzy na najmniejsze zwrócenie uwagi, że nie ma co.
Znaczy, z narcyzami raczej jak już rozpoznam u kogoś narcyzm czy jakiekolwiek cechy narcystyczne, to ucinam raczej kontakt i nie są to osoby wpisane w moje życie. Natomiast na przykład zaburzenia lękowe, jeżeli rozmawiam z kimś, kto widzę, że jest lękowy i opowiada takie treści lękowe, typowo lękowe, zachowania lękowe, to też staram się jakoś tak oddziaływać na tą relację, żeby drugiej osobie, żeby ten kontakt nie był trudny ze mną, tak? Żeby ten kontakt był dobry, ale nie robię takiego zamachu, że dobra, słuchaj, wiesz co, ja cię w tym momencie zanalizowałam, masz to i to i to, ale spokojnie, poradzimy sobie, ja tu wiem jak działać, także w tym momencie ja chcę mieć przyjaciela czy pacjenta, prawda?
No właśnie. Co do tych przyjaciół, to jeszcze tam dopytam, czy się pani boją, ale jeszcze tak mi przyszło do głowy, że pani mówi, że pani tak raczej z narcyzami to niekoniecznie.
No niekoniecznie.
Ja mam też takiego kolegę, który, on już chyba skończył specjalizację, ale też psychiatria. On mi kiedyś mówił, że Jasiek, jak spotkasz jakiegoś psychopatę, to spoko, to z nim sobie nawet może i ułożysz jakąś relację, jak mu się będzie opłacało, jakoś ci się uda, przecież nie każdy cię będzie chciał.
Znaczy, żeby nie było z osobowościami zaburzonymi typu tak potocznie nazywany psychopata, można oczywiście sobie ułożyć relację, ale jest to relacja, która konsumuje ogromną ilość energii.
No tak, ale to on wtedy nam mówił chyba bardziej o jakichś takich relacjach typu w pracy czy coś, ale powiedział mi, że Jasiek, jak spotkasz kogoś z borderline, to uciekaj.
Absolutnie nie zgodzę, bo ja bardzo szanuję osoby, w ogóle nie lubię bardzo słowa borderline, bo to jest takie bardzo stygmatyzujące, tak samo jak mówić schizofrenik. No, według mnie to słowo nie powinno być używane ani w społeczeństwie, ani tym bardziej w środowisku medycznym. Ja mówię raczej osoba chora na schizofrenię, prawda? Natomiast osoba z borderline, tak, to raczej osoba z osobowością chwiejną emocjonalnie. I mam kilku czy kilkanaście pacjentów z takowym rozpoznaniem, natomiast muszę powiedzieć tak, są to osoby bardzo inteligentne, oczywiście chwiejne emocjonalnie, aczkolwiek przez to, że mają duże pokłady inteligencji i trzeba być z osobowością chwiejną emocjonalnie, trzeba rozmawiać, one potrzebują interakcji. I to są naprawdę bardzo ciekawe rozmowy, natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że po mniej więcej 30 roku życia cechy osobowości na przykład chwiejnej emocjonalnie ulegają wypłaszczeniu. Czyli wszystkie te dramy, wszystkie hedonistyczne akcje wpisane w schemat osobowości chwiejnej emocjonalnie, one po 30 roku życia zanikają i są to bardzo fajne, inteligentne rozmowy z inteligentnymi ludźmi, którzy prowadzą bardzo barwne życia.
Podobno też agresja się zmniejsza to w takim już późniejszym wieku. Nie? Znam dużo z życia takich przypadków, że ktoś był ojcem agresywnym i porywczym, a dziadkiem już jest w ogóle spokojnym i wychillowanym, bo
starość psychopaty.
Teron. No. To co, nie warto chodzić na terapię, trzeba poczekać, aż się skończy 30 i koniec.
Ale trzeba dożyć do 30, dlatego psychoterapia no, jest kluczem tak naprawdę do życia, nie tylko społecznie, tak mówię o osobowościach chwiejnych emocjonalnie, czy w ogóle zaburzonych osobowościach, ale też do życia przede wszystkim z samym sobą, bo tutaj jest problem tak naprawdę.
Ale wracając teraz do tych przyjaciół, czy oni się pani boją? Bo, mamy jednego wspólnego znajomego, który tak? Tam mówił, że kiedyś panią, bo tam coś mówiłem właśnie, że chodzę do takiej psychiatry, która jest chyba młodsza ode mnie, dziwne, straszne. Pani była pierwszym lekarzem, teraz już więcej takich lekarzy młodszych ode mnie, niestety. Ale i właśnie mówił, tak, jak się nazywa, Olga Łoza, tak, poznałem kiedyś, w planie Besek gadaliśmy. I tak mi teraz przychodzi do głowy, czy się pani ludzie boją, czy się przyjaciele właśnie, że pani takich zanalizuje, albo oceni, albo zdiagnozuje?
Znaczy, moi przyjaciele, ja wybieram moich przyjaciół bardzo selektywnie i oczywiście wiedzą, czym ja się trudnię. Dodam, że niektórzy z nich to są również psychiatrzy. Także no tutaj jakby, czy psychiatra może bać się drugiego psychiatry? To jest pytanie, prawda?
Może, mogę tak siedzieć nawzajem i się diagnozować.
Tak wyglądają nasze spotkania.
Pewnie strasznie dużo rozmawiacie też o psychiatrii, nie? To ja wiem, że jak ludzie, którzy tam się zajmują tym samym, jak się spotykają, to nawet jak nie chcą, to schodzi na ten temat.
No, ciężko to właśnie wyłączyć. No, tak, jak ja wychodzę z pracy i nawet umawiam się powiedzmy ze znajomym czy znajomą, która jest psychiatrą na przykład, czy w ogóle lekarzem, no to schodzimy na tematy różne, natomiast na tę psychiatrię jednak jest taka przyciągająca, mam wrażenie, że fajnie się o tym rozmawia, ale też mam przyjaciół, którzy nie mają wykształcenia medycznego, nie są psychiatrami i te relacje też mają jakby swój własny prywatny świat, gdzie też rozmawiamy o psychiatrii, ale nie tylko.
A ma pani tak, że często ktoś dzwoni i mówi, Olga, weź mi powiedz psychiatrę albo psychoterapeutę, albo słuchaj, mam takie coś, że nie mogę zasnąć ostatnio, co mam zrobić? Ja jak byłem bardziej prawnikiem, to ciągle ktoś mnie pytał jakieś, no słuchaj, mój wujek ma taką sprawę spadkową, ma pani
no
tak?
Wtedy włącza się tryb psychiatra. Mhm. I wtedy pomagam, ale czasami jest tak, że jest taka ambiwalencja trochę, że ktoś no tak chce pomocy, ale w sumie to jej nie przyjmie. Że jak ja już powiem, co zrobić, no to niekoniecznie. I to też akceptuję. To jest wybór drugiej osoby, tak? Także ja jestem, ja mogę pomóc w każdej chwili, bo wszyscy wiedzą, czym ja się zajmuję i nie mam z tym problemu.
Ale tak by przyjmować jako pacjentów swoich znajomych, to chyba nie bardzo. Czy można, będąc psychiatrą? Bo psychoterapeuta no nie może swoich przyjaciół leczyć, prawda? A psychiatra?
Znaczy, myślę, że tutaj jest taka różnica pomiędzy zawodem psychiatry a psychoterapeuty. Że to są dwie różne rzeczy, tak naprawdę. Tutaj może zrobię taki wlot, że moi drodzy, psychiatra jest to lekarz po studiach medycznych w trakcie specjalizacji, czy po specjalizacji, tak, z psychiatrii. Natomiast psychoterapeuta jest to osoba, która skończyła szkołę psychoterapii, okej? Okay? No i tutaj, jakbym była psychoterapeutą, tak, którym no jeszcze nie jestem, no to raczej bym nie wchodziła w psychoterapię z moimi znajomymi absolutnie, ponieważ to jest bardzo specyficzna forma współpracy, gdzie granice są bardzo ważne i w przypadku znajomych one się po prostu zacierają i ta praca jest bezsensowna, bezowocna. Natomiast jako psychiatra i jako lekarz no nie mam problemu z tym, żeby na przykład, nie wiem, mam znajomego, który nie może spać, no to w tym momencie wiem, co robić. Jeżeli chcę przyjąć lek, to ja wypisuję lek i nie zaburza to naszej relacji.
No pewnie też jakieś takie proste takie działania, że czy spróbowałaś o tym myśleć w ten sposób, to też pewnie można zrobić, że jakąś wiedzę pani ma, że można czasem jakieś proste triki psychologiczne zrobić.
Czy się tak o rady pytają mnie, no. Tak? Niekoniecznie. Ja myślę, że moi znajomi, moi przyjaciele odbierają mnie bardziej jako po prostu Olgę, tak? Nie jako psychiatrę, jako osobę.
A powiedziała pani, że jeszcze pani nie jest psychoterapeutką. To znaczy, że pani chce zostać psychoterapeutką?
Myślę nad tym, bo to jest bardzo fajna praca, tak naprawdę. Mhm. Jestem pełna podziwu zawsze dla każdego psychoterapeuty, z którym się spotykam. Jak widzę, jak rozmawiają z pacjentami, jest to bardzo trudna praca, tak naprawdę. Nie bez powodu jest tak naprawdę szkoła psychoterapii, ale jest to tak ciekawe, że no chciałabym tego spróbować w przyszłości.
A co jest skuteczniejsze? Leki czy psychoterapia?
A dlaczego tak?
No, dlaczego w ogóle jest ze skutecznością? No, wiadomo, że najlepiej jedno i drugie, tak? Ale jak to jest ze skutecznością tak naprawdę tych leków? Bo tak coś mi się kojarzy, że różnica w stosunku do placebo jest, ale nie jakaś strasznie ogromna. Czy to źle mi się kojarzy?
No podchwytliwe pytanie. No teraz będziemy obalać wszystkie mity. No te leki po prostu nie działają. No wiadomo, że ja tutaj po prostu odwalam jakąś czarną robotę. No biorą te leki pacjenci, firmy farmaceutyczne się bogacą. No to jest prawda po prostu. W końcu mogę to powiedzieć. Nie, no, jeśli chodzi tak na serio, co jest bardziej skuteczne, no jedno służy do tego, jedno służy do tego. Czasami wystarczy sam lek, czasami sama psychoterapia, czasami jedno i drugie. Ja osobiście uważam, że jeżeli są wskazania do jednoczesnego przyjmowania farmakoterapii, to są super efekty w przypadku prowadzenia jednocześnie psychoterapii i farmakoterapii. Bo bardzo często pacjenci, którzy przychodzą do psychoterapeuty, jednak są w lęku jakimś, jednak funkcjonowali w jakimś lęku czy w jakichś zaburzeniach przez jakiś czas. Było im trudno. Z tego powodu też zgłosili się do psychoterapeuty. Tak? Także pomoc farmakologiczna, oczywiście taka, która nie zaburza procesu psychoterapii, też musimy pamiętać o tym, prawda, że niektóre leki mogą mocno zaburzać ten proces. Szczególnie pamięciowo, wglądowo są leki na przykład antydepresyjne, które są świetne. Natomiast trzeba pamiętać, że w procesie psychoterapii jest to praca na emocjach. A niektóre leki psychoterapeutyczne, czy przepraszam, przeciwdepresyjne mają potencjał takiego wypuszczania emocji. I bardzo ciężko jest potem, ciężko, no czasami jest trudno jednak dostać się do tych emocji. Dlatego tutaj współpraca psychoterapeuty z psychiatrą jest bardzo ważna.
A jak pani myśli o tym, żeby zostać tą psychoterapeutką, to w jakimś nurcie konkretnym? Jak, który nurt psychoterapii jest najlepszy? To też takie pytanie.
Psychodynamiczny, wiadomo.
Tak?
Tak.
A
moim
dlaczego?
Zdaniem tak. Znaczy, powiem tak, wiele osób w tym momencie może zacząć rzucać, nie wiem, tym, co ma pod ręką, nie wiem, kubkiem, może spiskiem opon nagle słuchając tego podcastu zatrzymać się, co nagada, prawda? I wielkie krzyki w całej Warszawie się zaraz rozpoczną. Natomiast no, uważam, że po to są różne nurty psychoterapii, żeby dostosować się do aktualnych potrzeb pacjenta, bo niektórzy pacjenci mają określony zasób energetyczny. Niektórzy postarają się utrzymać w takiej pogłębionej, psychodynamicznej psychoterapii, tak, wglądowej, która wcale nie jest taka łatwa, tak, bo docieramy do różnych rzeczy, do różnych trudnych emocji i na to też trzeba mieć siłę. Ale niektórzy pacjenci na danym etapie, po diagnozie lekarskiej, po ocenie psychoterapeuty, po to jest też no, taki kontrakt z psychoterapeutą, prawda, który ocenia przez 3 sesje, czy tam ileś sesji, to zależy od psychoterapeuty, jak może pomóc danej osobie. I tutaj może zaproponować, czy ta psychoterapia, czy ten nurt jest dla danej osoby, tak? Czy też może nie.
A to jak się wybiera nurt? Czy to zależy od choroby, że na depresję to, a na schizofrenię to, czy bycia w jakimś...
Zależy od diagnozy, oczywiście, od diagnozy absolutnie, ale też zależy od tego, tak jak już powiedziałam, czy dana osoba w tym momencie jest w stanie zagłębić się w silniejsze emocje, jest w stanie współpracować na takich wyższych obrotach, tak? Czy jednak w tym momencie potrzebuje psychoterapii na przykład kognitywno-behawioralnej, która jest bardziej zadaniowa, że tak powiem, przeciwlękowa, bardzo, bardzo skuteczna, ale trochę inna, troszeczkę inaczej operuje na innych obrotach. O, w ten sposób powiem. Można spróbować różnych nurtów. Mhm. Ja uważam, że no, jeżeli ma się chęć, ma się determinację, to w każdym etapie życia można spróbować innej psychoterapii, byle nie psychoanalizy, która może trwać dekady wręcz. I możemy tak siedzieć przed tym psychoterapeutą i tak czas mija i dalej rozmawiamy o ojcu, o matce, tak w nieskończoność. No ja osobiście jestem fanką jednak budowania rozwiązań, tak, niż zagłębiania się. Oczywiście zagłębianie się w różne rzeczy czasami jest bardzo potrzebne, tak, po to, żeby wydostać się z jakby nowym rozwiązaniem, ale tu już wchodzimy w tematy bardzo, bardzo, bardzo psychoterapeutyczne. Natomiast no, psychodynamika po prostu mnie ciekawi. Bo wielu pacjentów, których widziałam, którzy chodzili do psychoterapeuty, z psychiatrami, psychoterapeutami, z którymi miałam okazję współpracować, praktykowali raczej nurt psychodynamiczny, aczkolwiek tutaj pan wspomniał o diagnozach typu schizofrenia na przykład. I wydaje się, że osoba chorująca na schizofrenię, no nie ma szans utrzymać się w psychoterapii, bo to jest tak ciężkie dla umysłu, dla koncentracji danej osoby, bo w schizofrenii jednak 5 minut rozmowy trwa jak wieczność, bo pochłania to tyle koncentracji i energii. Natomiast tutaj raczej psychoterapia na przykład wsparcia, wspierająca. Pamiętajmy, że osoby chorujące na schizofrenię są mega stygmatyzowane społecznie i dlatego to wsparcie też jest bardzo potrzebne, żeby przede wszystkim nie tyle odstygmatyzować społeczeństwo, co pomóc pacjentowi odstygmatyzować samego siebie.
Ja powiem moje doświadczenie z lekami, żeby nie było, że tak mówię, że leki nie działają. Akurat moje jest takie, że świetnie działają.
No to super.
Brałem najpierw jeden lek i była duża różnica, potem tam była zmiana, o której pani wie.
Coś tam wiem.
Tak, na inny lek, który działał spoko, ale wcale nie aż tak dobrze, potem zmiana na trzeci lek i ten trzeci, o kurze, no to jest dopiero różnica. Jeszcze przez jakiś czas brałem tam pregabalinę, która takie mam poczucie, że w ogóle nie działa, ale z jakiegoś dziwnego powodu mam strasznie dużo energii. Ale to w takim dobrym sensie.
Ten lek nie działa. O kurczę, mogę wstać rano. A, nie działa.
Tak. Chociaż akurat odstawianie pregabaliny to nie jest coś, co dobrze wspominam. Chociaż są gorsze rzeczy. A jeżeli chodzi o psychoterapię, to ja, moje doświadczenie jest takie, ja byłem na psychodynamicznej i na poznawczo-behawioralnej. Przecież zawsze mam ochotę mówić behawioralno-poznawczej, to jakieś, nie wiem, logicznie dla mnie brzmi, no ale byłem najpierw na psychodynamicznej i tam bardzo dużo się zmieniło we mnie i bardzo dużo zrozumiałem i myślę, że stałem się fajniejszym człowiekiem. Ale szczerze mówiąc, moje objawy się specjalnie nie zmieniły. W sensie, to jak się czułem, tak się czułem i to zostało. Potem przyszedłem na tą poznawczo-behawioralną i myślę, że możliwe, że stałem się jeszcze trochę fajniejszym człowiekiem, ale no objawy się trochę zmniejszyły jednak, bardziej niż przy tej psychodynamicznej.
Tak, no kognitywno-behawioralna terapia działa na taką objawowość typu, ktoś ma zaburzenia lękowe, no i nie chcemy tylko i wyłącznie faszerować lekami przeciwlękowymi, które oczywiście są dobre, tak, podkreślam. Chcemy, żeby dana osoba spróbowała wypracować techniki radzenia sobie z tym lękiem, tak, żeby jednak wyjść z tego labiryntu myślowego, w którym cały czas wracamy do tego samego miejsca i to strasznie, strasznie męczy daną osobę. Natomiast no, psychodynamiczna, tak jak już powiedziałam, jest to zupełnie inna forma, zupełnie inny kaliber tak naprawdę. Natomiast bo to jest ważne, ważna jest więź z psychoterapeutą. Jeżeli ma się psychoterapeutę i to jest bardzo ważne, żeby też nie bać się zmieniać psychoterapeuty. Po to są te kilka początkowych sesji. Pamiętajmy, one nie są tylko i wyłącznie dla psychoterapeuty, który zbiera dane, ale są też dla pacjenta, czy raczej dla klienta, który zgadza się na udział w psychoterapii. No i ta więź musi być, tak? Musi być poczucie, że rozmawiamy z osobą, która nas rozumie.
No, pewnie to jest to też problem z drugiej strony, że ktoś ciągle ucieka od psychoterapeuty. No znam takie osoby. No, już tam byłem u 7 psychoterapeutów, za każdym razem na 3 sesje i poszedłem. No,
to jest standard akurat. Tak, tak.
Ja na przykład chodziłem do takiej psychoterapeutki, która myślę, że byłaby spoko i myślę, że bym ją polecał, ale osobiście nie czułem z nią zupełnie flow na początku i zrezygnowałem od razu, poszedłem do innej, u której wytrwałem długo.
No, ten flow też warto poczekać czasami. Mhm. Tak, może ten flow na początku się nie pojawić, bo też no, są przeróżne mechanizmy obronne na początku psychoterapii, typu spóźnianie się. Pacjenci mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale my dobrze wiemy, że spóźnienia o czymś świadczą, tak, albo nie pojawianie się na sesji, odwoływanie sesji, czy rezygnowanie z psychoterapii. No to wszystko nie jest, to brak gotowości, lęk przed psychoterapeutą czy przed lekarzem i ja to na przykład rozumiem, tak? Natomiast no, są sytuacje, kiedy mam pacjenta i czytam w wywiadzie, że był na 13 psychoterapiach, z każdej zrezygnował. No i w tym momencie mi się już klaruje obraz diagnozy. Jest to zaburzenie osobowości.
Chwiejnej
najprawdopodobniej.
Tej
czy chwiejnej? Nie wiem, ale najprawdopodobniej jakiegoś typu, że dana osoba nie jest w stanie utrzymać się w psychoterapii, ale to też coś daje mi jakąś odpowiedź a propos, czy jaka jest prawdopodobna współpraca lekarska z pacjentem.
Bo pewnie od psychiatry też nagle znikają pacjenci, nie? Że niby ktoś powinien przyjść za jakiś czas na wizytę jakąś tam kontrolną, a nie przychodzi i koniec, nie? I nie ma już kontaktu z nim.
Znaczy sama inicjatywa, że dana osoba przyszła jest super, tak? Że była w stanie zmotywować się i przyjść. Natomiast po takim inicjalnym, jest tak napięcie, wizyta u psychiatry, gwałtowny spadek napięcia, no ale jednak potem potrzeba dalszego drive'u, dalszego paliwa, tak, żeby się jednak utrzymać, bo tak naprawdę utrzymanie się współpracy lekarskiej czy psychoterapii, no to jest prawdziwa moc tutaj, której nie każdy pacjent ma takie możliwości, też to rozumiem.
Tak, no, to jest bardzo trudne dla wielu osób. Na przykład dla mnie jest dosyć łatwy. Myślę, że tak jak można coś powiedzieć o pacjencie na podstawie tego, że się spóźnia i odwołuje i nie przychodzi, to u mnie można było coś powiedzieć na podstawie tego, że nigdy nie odwoływałem i zawsze grzecznie przychodziłem. A też było ciekawe, jak chodziłem na psychodynamiczną i zdarzyło mi się spóźnić, no potem rozmawialiśmy o tym spóźnieniu, co to za mechanizm obronny i tak dalej. A na tej poznawczo-behawioralnej, jak się spóźniałem, to terapeutka mówi, nic się nie stało, spoko. No i gadaliśmy dalej.
No bo tutaj chodzi o to, żeby pan się nie bał. Tutaj chodzi o to, żeby ten lęk rozproszyć, a nie budować w pacjencie poczucie odrzucenia, czy że jest w wojsku, czy że jest oceniany. Chodzi bardziej o akceptację.
Zmieńmy troszkę temat. Teraz filmoterapia.
Filmoterapia.
No właśnie, już tutaj pani zmienia. O nie, jeszcze jedno. Zanim mówimy o tej filmoterapii, chcę powiedzieć, pani mówiła o tym, że...
Ale ostatnio.
Ale nie, to nie będzie pytanie. Ja tylko sam coś powiem. Bo pani mówiła o tym, że przed wizytą psychiatry słuchacze, napięcie rośnie, potem jest wizyta, potem napięcie spada. I drodzy słuchacze, jeżeli się zastanawiacie, to ja wam powiem, że totalnie tak jest. Ja tak miałem i bardzo wielu moich znajomych totalnie tak, że ludzie się boją pójść do psychiatry, potem wychodzą i o Jezu, ale było super, ale wspaniale, dostałem strasznie dużo nadziei i leki i nareszcie sobie coś ułożyłem. I ja sam miałem takie doświadczenie jako dziecko. Ja byłem agresywnym dzieckiem, wysłali mnie do psychologa i pamiętam, że bardzo nie chciałem wejść i tak stanąłem rękami i nogami w progu i nie dałem się, trzeba mnie było wepchnąć do gabinetu. No i tam spędziłem jakąś godzinę i pamiętam, że potem wychodząc, jako takie małe dziecko, zrobiłem dokładnie to samo, bo nie chciałem wyjść i też się zaparłem w progu, okay. Bo było tak super. I no tak jest, naprawdę. Nie znam osoby, która by nie była dosłownie zachwycona po tym, jak była u psychiatry, więc drodzy słuchacze, nie bójcie się, będzie spoko. Jeżeli musicie, a jak nie, to nie. Ale dobra, filmoterapia. Bo pani się interesuje filmoterapią.
Filmami, bardzo się interesuje.
No filmami. Właśnie. I co to jest nie film, a filmoterapia?
No to powiem tak. W moim życiu bardzo interesowałam się zawsze filmami, bo ja bardzo dużo z tego czerpałam tak naprawdę. To była jakaś forma, że tak powiem, angażowania się w jakąś formę sztuki, która bardzo oddziaływała na moje emocje, bardziej niż cokolwiek innego. Ja oglądałam przeróżne filmy, byłam faszerowana nie tylko Disneyami, które też oczywiście uwielbiałam, ale też no, jakieś filmy grubszego kalibru, które też łykałam. No i tak w pewnym momencie, skoro już zaczęłam robić tą psychiatrię, no to uznałam, że czemu nie połączyć? Przecież nie tylko ja praktykuję filmoterapię, ale są psychiatrzy ogólnie na świecie, którzy praktykują daną metodę i ona jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo psychoterapeutyczna, ale tutaj akurat nie trzeba być psychoterapeutą, jeżeli ja mam wiedzę lekarską w tym momencie oraz no bardzo znam się na filmach, powiedzmy, i no i to się zaczęło od takich małych kroków tak naprawdę, bo musiałam wypracować jakiś mój system, że tak powiemy, system pracy z pacjentem, też przerobić które filmy, które nie, bo to też jest bardzo ważne, żeby selekcjonować filmy dla każdego pacjenta, bo nie każdemu pokażę Kill Billa, powiedzmy, nie? Który też może być bardzo psychoterapeutyczny, czy filmoterapeutyczny, ale wymagało to wypracowania pewnej jakiejś zbioru schematów filmowych, na których ja wiem mniej więcej, znam te filmy na pamięć, bo oglądam je 1000 razy z każdym pacjentem, bo niektóre filmy są tak dobre i tak terapeutyczne, wcelowane na przykład w różne konflikty, matka, ojciec, relacje, choroby, uzależnienia, że ja te filmy bardzo, bardzo często, sięgam po nie bardzo często i efekty są bardzo różne. Efekty są bardzo różne, myślę, że na pewno zaskakujące i dla mnie, i dla pacjentów, bo wydobywam bardzo różne rzeczy z takiej podświadomości, czasami nieświadomości, ale ja też, jakby to powiedzieć, no powiedzmy, że oglądam z pacjentem film i wiem na przykład, że ja bym chciała, żeby pacjent zrozumiał to i to. Więc pokazuję mu konkretny film i ja mam nadzieję, że to trafi, że to jakoś wyciągnie, że ten wgląd będzie pogłębiony, że to trafi tak po prostu w sam środek, prawda? Sedno problemu, ale nie zawsze tak jest. I jeżeli pacjent tego nie wyłapuje albo skupia się na innym elemencie filmu, to też mi bardzo dużo mówi. Na przykład, że pacjent nie jest gotowy, że to jest za trudne, że rozmowa na przykład o matce, o ojcu, z którym były konflikty, to jest po prostu za trudne w tym momencie.
I pani ogląda razem z pacjentem? Tak, że państwo siedzą obok siebie i oglądają?
Pacjentów mam mało w tym momencie filmoterapeutycznych. Wcześniej miałam ich bardzo dużo i na początku było tak, że faktycznie oglądaliśmy wspólnie. Ale byli też pacjenci, którzy, no powiem tak, oglądanie filmu to 1,5, górę 2 godziny, tak? Jeżeli nie targetujemy w wersję reżyserską Czas Apokalipsy, która trwa 4 godziny, tak? No i tak oglądamy film, ale potem trzeba jeszcze omówić film na przykład i to też kolejna godzina, więc to pamiętajmy, że to też jest praca na emocjach, ale też intelektualna, na koncentracji. Także no nie każdy pacjent jest w stanie to wytrzymać, a tym bardziej ja też nie jestem w stanie tego wytrzymać. Zwyczajnie mój umysł się męczy po prostu. Także były też sytuacje, gdzie ja zadawałam takie prace domowe, czyli obejrzenie konkretnego odcinka. Ja też sobie go przypominałam, oglądałam i potem omawialiśmy na przykład.
A jakie to są filmy, które się może pani zdradzić? Czy to jest tajemnica zawodowa?
Tajemnica zawodowa. To są filmy, mam taką kolekcję filmów. No na pewno wszystkie filmy o uzależnieniach, jeżeli mam do czynienia z osobą uzależnioną. Rekwiem dla snu, bardzo mocny film. To takie, no bo na początku warto jest trochę zbombardować pacjenta filmem. Czyli jak ja mam pacjenta, który jest na filmoterapii, to na początku daję mu, że tak powiem, no bombę atomową można powiedzieć, żeby zobaczyć, ile pacjent jest w stanie wytrzymać na przykład. Czy na przykład nie wyjdzie w trakcie seansu, bo takie sytuacje też się mi się zdarzały, że pacjent wychodził, nie wytrzymywał albo zasypiał. Też miałam taką sytuację, że pacjent zasnął na jednym filmie. To akurat miał bardzo dużo olanzapiny, więc pewnie to też jakoś przyczyniło się do tego, że spał. Ale no, takie sytuacje też się zdarzały, ale na początku daję taki film właśnie, żeby zobaczyć, jak daleko mogę zabrnąć we współpracy z pacjentem, a potem wykorzystuję filmy, które bazują na na przykład o relacjach. Film, który bardzo, chyba najczęściej tak naprawdę pokazywałam pacjentom, to Pokolenie P.
To nie znam.
Prozac Nation.
No, to nie
to jest film z którego roku, już nie pamiętam. Aczkolwiek film z Christiną Ricci, gdzie ona tam jest na uczelni, jest prymuską, no i tam w międzyczasie pojawia się i depresja, potem pojawia się mania, potem pojawia się, to nie jest do końca powiedziane, na co ona choruje, ale na pewno są tam objawy właśnie takiego rozchwiania, bardzo silnego rozchwiania, nadużywania substancji, toksycznej relacji z matką, no i dopasowuje to do pacjentów, tak, którzy mają konkretne problemy, ale na początku zawsze zbieram wywiad, żeby wiedzieć w ogóle, na czym ja w ogóle mam bazować tutaj.
Jeszcze jakiś jest taki film, który pani tak...
American Beauty.
O kurczę, tego, to jest tego, to znam, a tego nie widziałem. Cały film
American Beauty cały
nie
czas leci na TVN-ie.
No, ale nie mam telewizji, ale nie, no to nie jest problem, żeby go obejrzeć, ale nie wiem, jakoś cały czas mnie... Zazwyczaj takie rzeczy, jak są filmy, które od wielu lat chcę obejrzeć i zawsze mnie też odciąga, to potem jak je obejrzę, to się okazuje, że są super, więc może to mnie wreszcie zmotywuje, żeby obejrzeć to American Beauty.
No, nie wiem, no czasami powiem tak, z każdego filmu da się coś wycisnąć, a ponieważ ja znam bardzo dużo tych filmów i oglądam je wiele razy, bo ja bardzo po prostu lubię oglądać filmy wiele razy, mam coś takiego w sobie, że zawsze z każdego filmu można coś wcisnąć dla każdego, dla konkretnego pacjenta, tylko trzeba odpowiednio to przypasować.
Tak, no może być za trudne. Mi się przypomina z mojego nastoletniego życia, że oglądałem film, który musiałem wyłączyć i pójść płakać do pokoju, bo jakiś poruszył rzecz, którą... I potem go
ale
obejrzę...
nie horror, tylko...
Nie. Ja horrorów to w ogóle nie mogę oglądać. Ja mam za dużo lęku, ja się strasznie boję horrorów.
A ja na odwrót właśnie, same horrory oglądam.
Nie. Też zależy...
A to w takim przypadku, no. Jeżeli był jakiś film, który pan przerwał, bo pan nie był w stanie go dalej, to ja bym właśnie na filmoterapii wspólnie obejrzała, bo też o co chodzi w filmoterapii? Oczywiście ja mogę zadawać jakieś, nazwijmy, prace domowe, czy oglądanie filmów w domu, jeżeli tutaj zależy nam na czasie, ale są typy pacjentów, którzy oprócz tego, że oglądamy film, to jest jednak kwestia bycia razem, tak? Że oglądamy to wspólnie, przeżywamy emocje wspólnie. Czasami robię stop klatkę, czasami przewijam, czasami kończę, wybieram inną scenę na przykład, tak, że tutaj no, możliwości, że tak powiem, dostosowywania się takie plastyczne są bardzo duże.
Tak, ja obejrzałem zresztą później ten film, parę lat później.
A jaki to był film?
Być jak John Malkovich i tam było coś... bo ja go obejrzałem parę lat później, kiedy najwyraźniej już moja rozterka nie była taka aktualna i taki miałem, nie no, fajny film, jakby nic tam, jakby tak nie przeżywałem. Tam chyba jakiś był motyw tożsamości, już tak nie za dobrze pamiętam ten film.
Tak.
I wtedy miałem taką rozkminę, Boże, kim ja jestem, nie wiem, kim jestem, a no, czas gimnazjum. Potem to obejrzałem i okej, no fajny film, ale nie miałem takiego.
Jest to bardzo abstrakcyjny film, to też nie jest trudne, żeby go obejrzeć w całości, bo ja pamiętam, że oglądałam go no, po kilka razy, był bardzo ciekawy faktycznie, aczkolwiek to już jest troszeczkę wyższy kaliber, bo ma w sobie dużą taką dozę abstrakcji i bardzo, bardzo trudno jest w tym momencie no, i pacjentowi się utożsamić z czymś, tak? Czy mi też wybrać coś konkretnego, żeby o czym porozmawiać, bo po prostu to są już bardzo skomplikowane rzeczy. Wszyscy, którzy oglądali Być jak John Malkovich, wiedzą, że to nie jest do końca film psychoterapeutyczny, bo nie ma tam naprawdę czarna na białym pokazane, o co chodzi mniej więcej. Jest tylko wchodzenie do głowy Johna Malkovicha i robienie różnych rzeczy. Także to już jest, by było trudniejsze. Natomiast filmy, które ja wybieram, to takie, których no, relacje przede wszystkim, bardzo sprecyzowane relacje, one są wysunięte na pierwszy plan. Jak na przykład w American Beauty, gdzie mamy bardzo różne relacje i zachowanie bohaterów. Albo na przykład film, który bardzo lubię, Sekretne życie Waltera Mitty.
Czego pani same filmy wybiera, których nie widziałem?
No dobra, Jurassic Park.
Jurassic Park terapeutyczny. Jak ktoś ma...
Może być terapeutyczny, oczywiście,
dinozaurów.
Że tak. Ale oczywiście, że tak. Tam jest bardzo dużo terapeutycznych rzeczy. Bardzo dużo.
A jak, co jest w Jurassic Parku?
No, dinozaury przede wszystkim. To już wiemy.
Ale terapeutycznego, tak.
No, na przykład jest tam ten główny bohater, prawda? Doktor Grant, który powiedzmy na początku no, nie za bardzo wczuwa się w rolę opiekuna i nie za bardzo chce mieć dużo wspólnego z dziećmi, tym bardziej, że jego partnerka troszeczkę tak podsuwa mu opcję tacierzyństwa i to, że chciałaby mieć wspólnie z nim dziecko. On odsuwa od siebie ten problem. Natomiast w Jurassic Park jest jakby na siłę trochę, że tak powiem, przez los, przez dinozaury postawiony w sytuacji, w której musi zaopiekować się dwójką małych dzieci. Tak? I pod koniec z tymi dziećmi nawiązuje jakąś taką właśnie bliższą relację. Potem to nie jest oczywiście pociągnięte, ale no tutaj na przykład mamy tego typu schemat, czyli taką, jakby to powiedzieć, tacierzyństwo, macierzyństwo, rodzicielstwo na przykład, tak, to są tematy, które na przykład możemy poruszyć.
Ja sobie tak myślę, że rzeczywiście to dobranie filmu do osoby jest bardzo ważne. Ja widziałem taki film, którego zupełnie nie poczułem.
A jaki?
Pod mocnym aniołem, tak? To się nazywa ten film? Na
Pod mocnym
Pilipa.
Aniołem.
Mhm. I ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Strasznie mnie wkurzał.
A dlaczego?
No właśnie mówię, że on mnie już wkurzał, bo on już, ja miałem taki, już się powinien skończyć, już ewidentnie i znowu jeszcze trwa. I znowu się dzieje to samo. A potem dopiero przeczytałem, że alkoholicy, ja nie mam takich doświadczeń z alkoholizmem zupełnie, i że po prostu tak autentycznie wygląda życie w takim hardkorowym uzależnianiu, że te rzeczy się powtarzają, że nie wiadomo co kiedy.
Ale dokładnie tak jest w uzależnieniu, że już wydaje się, że koniec, ale jednak nie.
Tak, tak, tak. I ja zrozumiałem po dłuższym czasie dopiero, jak przeczytałem jakiś tekst o tym filmie, że ten film chyba jednak był dobry, tylko po prostu mi nic nie robił, no bo ja tam z alkoholem to...
Ten film
to
jest bardzo dobry.
Tak, myślę, że chyba jednak tak. No właśnie, pewnie komuś, kto ma problem z alkoholem...
Chociaż
byłby...
tak naprawdę, jak już wchodzimy w temat choroby alkoholowej, to ja uważam osobiście, że najlepszym filmem do tej pory, jaki ja widziałam, to Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Mhm. Koterskiego. Fantastyczny. Absolutnie, absolutnie fantastyczny, obrazujący to uzależnienie pod każdym praktycznie kątem. Tak, no, on tak naprawdę zrobił ten film, no już mogę powiedzieć, no o sobie tak naprawdę i swoich doświadczeniach, dlatego jest tak autentyczny w tak, swoim tak. przekazie.
Tak, no w ogóle ten Koterski, który robi filmy o Miałczyńskim, to...
O Adasie Miałczyńskim.
Tak, no to wiadomo, Koterski, Miałczyński, tak, to o nim, to bardzo o nim.
Jeszcze Dzień Świra na przykład, prawda, tak, który tak, można oglądać w kółko. Tak, i każdy znajdzie coś dla siebie.
No, mnie na przykład wkurzał Dzień Świra bardzo.
A dlaczego?
Że miałem takie wrażenie, że... znaczy, może bardziej, trochę mnie wkurzał odbiór, bo on jest często odbierany jako taka komedia, a to nie, to jest tak groteskowe, że ja
czyli odbiór społeczny.
Tak, tak, tak. I to mnie, że ludzie, ale była taka scena śmieszna, a to dla mnie to nie było, jest wcale śmieszna scena, tylko straszna. Aha. Ale też trochę to, że takie nieproduktywne zagłębianie się w jakieś, że a to mnie denerwuje. Ja rozumiem, są te rzeczy, bo to są bardzo fajne.
A jaki był ten bohater w tym filmie? Adaś?
On był strasznie sfrustrowany i taki obsesyjno-kompulsywny.
Czyli pan był zdenerwowany i Adaś był zdenerwowany. Więc chyba tutaj jest jakieś połączenie, wydaje mi się.
No, możliwe, tak, że ten film mnie wkurzał, a możliwe. Bo na przykład film, ta właśnie Pod mocnym aniołem, nie do końca pokazuje rozwiązanie, tylko pokazuje takie życie.
On pokazuje skutki zgliszcza tak naprawdę, konsekwencje alkoholizmu i wyborów z nim związanych tak naprawdę, ale nie pokazuje rozwiązania. I takich filmów się na przykład nie pokazuje, tak? Żeby było jasne. Bo filmy bez rozwiązania, które nie dają nadziei pod koniec, to są filmy, które mogą pogorszyć paradoksalnie stan pacjenta. Także jeśli chodzi o uzależnienia, no to na przykład jest rzadko oglądany, no niezbyt popularny, ale bardzo dobry film, oparty na prawdziwej historii, na książce, nazywa się Mój piękny syn.
Też nie widziałem oczywiście.
Ja wiem, że pan...
Ale ja w ogóle, to jest dziwne, bo ja w ogóle widziałem bardzo dużo filmów.
Tak się panu wydaje.
No może nie tak dużo jak pani, ale jak na takiego zwykłą osobę.
No ale na przykład w filmie Mój piękny syn jest pokazane rozwiązanie, a tam główny bohater nie walczy z alkoholizmem, ale praktycznie z uzależnieniem od heroiny, czyli najsilniej działającego narkotyku na świecie praktycznie. Chociaż porównuje się, że alkoholizm i heroinizm są bardzo do siebie zbliżone pod względem mocy uzależnienia, aczkolwiek tam jest pokazane rozwiązanie. I takie filmy są fajne.
No dzisiaj rozmawiałem o heroinie z kolegą. Byłem pożyczyć wkrętarkę tu obok swojej.
I jakoś zeszło na heroinę.
I co? Nie pamiętam, jak zeszliśmy na temat heroiny. I chyba powiedzieliśmy, że strasznie nas kusi, żeby spróbować, bo wszyscy mówią, że to jest najlepszy, najmocniejszy narkotyk, ale też potwornie się boimy i nigdy tego nie zrobimy, bo no ja jestem przekonany, że ja to bym był tą osobą, która wzięła raz i koniec. Ja już wpadła w to, więc nie ma mowy.
Luźne rozmowy o heroinie.
Tak, tak, tak. I on też mówił to samo, że jego w ogóle nie ciągnie do narkotyków zupełnie, ale czyta sobie opisy, jak to tam się ludzie po tym czują, ale
no
nie.
Lepiej sobie żyć, jak się chce zobaczyć naprawdę, jak można się zatruć, no to Trainspotting.
No, straszne. Przerażające jest heroina. To jeszcze jak kiedyś więcej ludzi, tak na ulicach można było spotkać heroinistów w latach 90. Ja to pamiętam, to przecież no straszne.
U nas to nic, ale na zachodzie, tak, w UK czy w USA, no w pewnym momencie to była powódź tak naprawdę. Szczególnie w Szkocji na przykład. Trainspotting się dzieje w Szkocji tak naprawdę.
No w Stanach to teraz jest problem z tymi lekami przeciwbólowymi.
Z opiatami.
No też z opiatami, nie? Więc tam lekarze przepisują mniej lub bardziej świadomie, co robią pacjentom i no...
A to było słusznie zresztą, bardzo ładnie pokazane w jednym z odcinków filmu New Amsterdam.
Nie będę mówił, że nie widziałem, bo wiadomo. Pani same nowe filmy. Ja widziałem bardzo dużo starych. Może porozmawiajmy o jakimś
American
niemym
Beauty
filmie.
Jest z 2000 roku. To było 21 lat temu.
No to jest dla mnie nowe. Ja raczej takie czarno-białe widziałem.
Czyli coś tak lat 60, 70.
Znaczy ja po prostu mówię, że dużo filmów widziałem, bo w ramach mojej takiej obsesyjno-kompulsywnej strony osobowości znalazłem listy najlepszych filmów w historii i po prostu oglądałem po kolei z kilku takich list.
A to gratuluję. Mi się to nigdy nie udało.
Tak, no dla mnie to dokładnie jest trudne, więc nie ma zobaczenia. Do czego gratulować. I no, przez to widziałem dużo różnych starych filmów. Się okazuje, że są świetnie.
A pana ulubiony film? O, może ja się zapytam.
Mój ulubiony film? No. Bardzo mi się podobał film Amour Hanekego. Miłość Haneke.
No to teraz ja nie wiem.
Aha, no i super. Film, dobra, teraz mam takie ulubione, co pani może nie znać. Intolerance. Film niemy z 1916 roku chyba, albo 18.
Robi pan to specjalnie.
Ale uwielbiam ten film i bardzo polecam. Nie wiem, czy jest terapeutyczny, ale jest arcydziełem filmowym. Ja w ogóle z niemymi filmami miałem tak, że się bałem, że one będą nudne, no bo nie gadają. I się okazuje, że oni to umieli tak zrobić, żeby nie było nudne i super no tak. Się ogląda. I to Intolerance jest świetne, bardzo jest dobre. Pamiętam, że z takich mniej znanych i dużo nowszych, no jak to się nazywało? No i teraz sobie nie przypomnę. Ale może pani skojarzy, jak opowiem fabułę, no?
No właśnie, no.
Jest sobie gość, który sobie żyje, chodzi do pracy, tam myje zęby i tak dalej i słyszy narrację swojego życia i w końcu się okazuje, że...
Czy to jest Morgan Freeman, który robi narrację?
Nie. I on się okazuje, że on jednocześnie żyje w prawdziwym świecie, ale też jest bohaterem książki, którą pisze i gra tam taka aktorka, no, co już nie jest taka super młoda i ma bardzo dużą charyzmę i nie pamiętam, jak się nazywa. Ja z aktorami mam straszny problem.
To już wiem.
Coś Krieg? Ach, no i tak.
Mi przyszedł do głowy tylko Birdman.
Co to?
Birdman.
A, Birdman, no tak. No to też fajny film. Zresztą.
No,
Birdman. Chociaż można dostać zwrotu w głowę od tej kamery tam.
Trochę tak.
Dobra, jak ja tam jeszcze filmy lubię? No ja bardzo lubię niektóre komedie, bo to oczywiście mnie komedia jara. Ale nie wiem, czy na przykład coś terapeutycznego z filmów braci Marx by można wyciągnąć. Raczej wątpię. Mm-hmm. To pani nawet może nie znać, bo to nie są jakieś specjalnie popularne. Kacza zupa kiedyś często w telewizji leciała. Dużo szalonych żartów. No właśnie, bo oni są tacy wodewilowi. Specjalnie tam nie działa. Ale na przykład, na pewno coś terapeutycznego z jakichś filmów tego drugiego od niemych komedii, czyli Chaplina.
Niekoniecznie terapeutycznego, tak bardziej pytałam się tak emocjonalnie, tak przyjemnościowo.
Kurczę, no jak się nazywa ten film, co mi się tak strasznie podobał? No. Jeszcze
następny w kolejce może.
To znowu będzie Haneke. Biała wstążka mi się strasznie podobała.
Biała wstążka oglądałam. No. Wreszcie coś. Tak, oglądałam i uważam, że jest to słaba podróba Ingmara Bergmana.
Ja w ogóle z Bergmanem mam tak, że mi się bardzo podoba. Na przykład jak on zrobił czarodziejski flet, operę Mozarta. Super fajny. Bardzo mało znany film Bergmana, ale super. To jest po prostu opera w wersji filmowej.
Bergman jest fajny. Bergman to jest właśnie bardzo dobry przykład filmu terapeutycznego. No na pewno, który niesie w sobie bardzo duże pokłady takie terapeutyczne. On był bardzo dobrym obserwatorem życia i każdy jego film jest to mega zagłębianie się w różne zakamarki, nazwijmy to.
Ja pamiętam na przykład, że strasznie mi się podobał film Tam, gdzie rosną poziomki Bergmana i zupełnie go nie pamiętam.
Nikt nie pamięta tego filmu.
Ale strasznie mi się nie podobał film Persona. No sorry.
Persona?
Wiem, że to jest wybitny film. Ja wiem, że to jest wybitny film, ale jest tak nudny, potwornie. No sorry. No.
To może zadam takie pytanie. Który film Bergmana był okej?
Okay? No ten Siódma pieczęć. No to wiadomo, to jest spoko. Mm-hmm. I taki widziałem jakiś film Bergmana też mało znany, nawet nie pamiętam tytułu i nie pamiętam o czym był. A w jakimś starym domu siedział i pamiętam, że tam dużo kobiet było i fajny był. Pamiętam, że po szwedzku gadając to musiał być.
Już wiem. Szepty i krzyki.
Tak! O!
Szepty i krzyki.
No, ale nie pamiętam tego filmu zupełnie.
Jeden z uważam lepszych filmów Bergmana.
Też ja mam trochę tak z filmami, że jak byłem młody, to sobie wyobrażałem, że będę oglądał, jak już będę taki dorosły, to wtedy dojrzeję do takich filmów artystycznych. A im jestem starszy, tym chętnie oglądam Avengersów i Marvela.
Ale ja mam dokładnie tak samo. Ja w momencie, kiedy ja pracuję cały dzień i jestem na takich wyższych obrotach intelektualnych, bo muszę być, w momencie, kiedy wracam do domu, no to ja chcę obejrzeć Ironmana w tym momencie, tak? Chcę Avengersów.
Dobrze, ja aż to zrobię, bo teraz wejdę sobie na Filmweba i zobaczę, co wysoko oceniłem. To może pogadamy jakieś.
Robiłam
filmy.
To wczoraj.
Tak? Ale tak. Nie na mojego Filmweba pani wchodzi. Ale...
Nie, broń Boże. Ja też wchodzę.
A, no właśnie. Teraz.
Co ja tam takiego lubię? Ulubione, wejdę w ulubione.
Dobra, ja już mamy filmy na 10. O, już, proszę, jaki jeden...
Też mam, totalnie... O Jezu, jaki dramat.
Dobra, to ja powiem, mogę pierwszy powiedzieć film jeden? Czy pani kto pierwsza?
Dobra. mam pierwszy.
Dobra, uwaga, film, którego pani też nie widziała na pewno. PK, film indyjski, bardzo długi.
Indyjski.
Film indyjski science fiction o kosmicie, który ląduje w Indiach. W jego rasie kosmitów nie ma religii i on obserwuje różne religie i takim okiem strasznie naiwnym, no jakby kosmitę kogoś z zewnątrz, patrzy sobie na to i mu się to wydaje strasznie dziwne. I ten film jest bardzo dobry i bardzo śmieszny i bardzo mądry i na koniec się kończy debatą wierzących z niewierzącymi i różnych religii na temat istnienia Boga i tego, co to daje i na ile to jest oszustwo finansowe, żeby zbierać na tacę, a na ile nie. Bardzo fajny film i zaskakująco dobry, więc myślę, że jak ktoś ma rozterki religijne, a ja mam, to dobry film.
Rozterki religijne, tak?
No bo ja jestem niewierząca, jestem z bardzo wierzącej rodziny, więc tam jakieś konflikty są, z tym film
rozumiem.
Nie bardzo.
Tak. No ja tu mam najwyżej ocenionego Ratatouille.
O, Ratatouille, no proszę, Disney jednak. Znaczy,
mój
no Pixar,
gust
tak?
Jednak mnie nie zawodzi. A to nie był Pixar przypadkiem?
No właśnie Pixar, tak.
Pixar,
no, to
prawda?
Jest
Książę Egiptu, same bajki, Boże.
No właśnie, no to, bo to z dzieciństwa też się tak wysoko ocenia, nie? Więc... A ja na przykład wysoko oceniłem film Boyhood, bardzo wysoko.
Boyhood?
Mi się podobał, no.
Boże.
Nie podobał się pani?
No ja prawie, że zasnęłam na Boyhoodzie. Ja nie wiem, co tam się działo w ogóle.
O Jezu, no to ja miałem tak, że ten Boyhood nie ma za bardzo wstępu, rozwinięcia i zakończenia, po prostu są kolejne sceny, kolejne wspomnienia. I strasznie mnie ten film zaczarował. W sensie ja oglądałem go straszliwie wciągnięty. I jak tylko się skończył, to włączyłem go od początku. I
wow.
Jest świetny jest ten film, strasznie.
Znaczy
taki.
Na pewno imponujące jest to, że kręcili go 10 lat.
Tak, ale to tam jest więcej niż tylko ta techniczna taka rzecz.
Może jeszcze spróbuję kiedyś. No u mnie jest jeszcze Fortepian na przykład. Fortepian, oscarowy film, pierwsza nagroda w Cannes, wydaje mi się, dla kobiety reżyserki. Jest to powieść o młodej kobiecie, nie za bardzo wiadomo jaka jest jej przeszłość. To się dzieje wszystko w takich no wiktoriańskich czasach i ona z Anglii jest wysyłana do Nowej Zelandii w celu takiego zaaranżowania małżeństwa i wychodzi tam za mąż za lokalnego pastora. Ma córkę, nie wiadomo z kim tak naprawdę, a ona sama jest, nie ma. Nie głucho, nie ma? Nie ma. Jakiś mutyzm, taki mutyzm po prostu. Nie wiadomo skąd pochodzi i jaka jest tak naprawdę jej historia. Tam na pewno coś się zadziało, ale nie wiadomo co. No i toczą się jej losy. Poznaje mężczyznę. Bardzo polecam.
Okay.
Oscarowy film.
No to brzmi
zgarnęli coś, wszystkie statuetki podczas rozdania. Za rolę żeńską, za drugoplanową, za film, za muzykę, za wszystko.
A z jakich to jest lat?
1993.
O, to nowy dla mnie. To...
No, właśnie.
To jest coś, co brzmi, jakbym chciał obejrzeć. Ja sobie patrzę, u mnie jest Zakazana planeta, film science fiction, to niekoniecznie jest o czym rozmawiać.
Zakazana planeta?
Forbidden Planet. Z Leslie Nielsenem, który...
Oglądałam Zakazana. Świetny.
Świetny, nie? To jest taki po prostu...
Nie wiedziałam, że Leslie Nielsen był kiedykolwiek młody w ogóle.
No, był młody i był aktorem, był takim amantem filmowym.
Amantem, prawda? Jest super przystojny. Ja miałam cały czas poczucie takie, że on się urodził stary po prostu już.
Tak. I siwy to na pewno, nie?
Stary i siwy, dokładnie.
O, ale film, którego pani mogła nie widzieć, a myślę, że może działać całkiem fajnie, tak terapeutycznie, The Act of Killing, scena zbrodni, o ludobójstwie w Indonezji. Film dokumentalny.
Oj, trudne.
Trudne, ale świetne, jeżeli chodzi o jakieś traumy i takie rzeczy. Nie tylko społeczne, myślę, że też po prostu psychologiczne, bo tam w Indonezji prawicowe rządy dokonały masakry komunistów i te prawicowe rządy rządzą do dziś dzień. Więc ci ludzie, którzy dokonali tego ludobójstwa, nie są w żaden sposób osądzeni, są nawet jako bohaterowie, więc spokojnie film do nich dotarł i oni po prostu bez skrępowania opowiadali. Film się zaczyna od tego, że taki starszy pan sympatyczny wychodzi za swój dom i mówi, o, tu jest podwórko, no tutaj strzelałem w głowę.
Pytanie, czy jest dobre, czy jest rozwiązanie, czy jest,
pozytyw
jakiś, właśnie, który niesie ten film.
Właśnie jest, właśnie o to chodzi. Tam jest taki katarzis, bo on opowiada o tym, że wychodzi i mówi, a strzelałem w głowę, ale to długo trwało, to zacząłem dusić drutem. A ile pan tu zabił osób? A nie wiem, tak z 50 tysięcy, taki po prostu, a potem przechodzi, no a potem robiłem, w ogóle bardzo lubię tańczyć, w tym miejscu tańczy. I ten filmowiec wymyśla coś takiego, że oni będą, że ci sprawcy, paru tam zbiera, będą kręcili, czy robili sztukę teatralną o swoich doświadczeniach. I oni przeżywając to, i na początku właśnie w tej pierwszej scenie on mówi, a potem pokazuje jak tańczy, coraz bardziej to przeżywają i widać, że jednak dla nich to też było straszne. Dla
czy
nich
mamy
to
do czynienia z post-traumatic stress disorder?
No właśnie tak, na maksa. Mm. Potem ta sztuka, którą oni na koniec wystawiają, jest po prostu jakaś groteskowa. No
taka podwójna terapia, bo mamy do czynienia z osobami w terapii, tak naprawdę w arteterapii, no bo jeżeli oni w tym momencie wystawiają sztukę swoich własnych przeżyć, jest to forma arteterapii, która jest praktykowana i jest świetna, ale też no my pola widzę tak naprawdę możemy w tym uczestniczyć. Trochę skomplikowane, ale na przykład ja tu mam jeszcze Amelię.
O, Amelia. Widziałem ten film i nie pamiętam
piękny,
zupełnie.
Piękny, prosty przekaz.
Co tam jest w tej Amelii? Żeby się cieszyć życiem?
Żeby się cieszyć. Nie, żeby nie unikać w życia. Ona, Amelia jest wrażliwa, ale jest bardzo samotna przede wszystkim, tak? I ona czuje wewnętrznie, że brakuje jej czegoś w życiu, że brakuje jej relacji, a relacji nie potrafi nawiązywać. Chowa się jakoś zawsze za tymi murami, obserwuje ludzi, którym pomaga i to jej daje jakieś poczucie takiego zastępczego spełnienia do momentu, kiedy już dłużej nie może, bo spotyka kogoś, z kim chce być i też jak prowadzi jakąś grę w pewnym momencie, ale do momentu, kiedy grać już dłużej nie można. I tam zakończenie też jest pozytywne.
O, no to dobrze. To ja pamiętam, że ten film rzeczywiście strasznie uwodził w ogóle i ujęciami, i zdjęciem, i tą grą.
I muzyką, i
tak,
wszystkim.
Tak, tak, tak. No ta muzyka do tej pory jest znana. Nawet można czasem nie wiedzieć, to że to jest z tego filmu.
To jest taki film z takiego, można powiedzieć, półki realizmu magicznego, bo tam dzieje się dużo, można powiedzieć, takich cudów. Nie do końca obyczajowy, ale bardzo magiczny.
A pamiętam, że taki film był kiedyś bardzo modny. Właśnie a propos takich filmów o kobiecie, które bardzo zrobiły wrażenie emocjonalne. Bardzo dużo ludzi na tym było. Ja też na tym byłem. Happy Go Lucky.
Boże, znowu nie.
On chyba, nie wiem, czy on był przetłumaczony na polski. To był o takiej bardzo optymistycznej kobiecie, którą spotykają różne nieprzyjemne rzeczy. Ona jest bardzo optymistyczna i po prostu ma takie spojrzenie, wydaje mi się, że niezakłamane, że w sumie moglibyśmy z tego wyciągnąć wniosek, że może lepiej się nie oszukiwać, tylko przeżywać trudne emocje, tylko miała takie pozytywne usposobienia. I ten film zrobił na ludziach strasznie mocne wrażenie. Bardzo dużo ludzi o tym mówili, bardzo byli zainspirowani, chcieli być jak ta kobieta i to był film. Jak ktoś na tym był, to potem wszystkim mówił, żeby na to poszli. Mhm. I jakoś się ten skutek tego filmu nie utrzymał i właśnie teraz nikt nie pamięta tego filmu w sumie. Tak się zastanawiam, jak jest z taką długotrwałą skutecznością oglądania filmów.
Znaczy, filmy mają do siebie coś takiego, proszę, muszę zrącić, mam nadzieję, że wytniemy wszystkie te akcje, kiedy ja mówię, że nie znam filmu. Podniszczy to moją reputację bardzo.
Moją też, bo ja też nie znam.
Ale jeszcze wracając do tego, filmy niosą w sobie bardzo dużo moc terapeutyczną przez to, że na przykład oglądanie filmów w kółko, co ja bardzo często robię, jest takie właśnie rozpraszające lęk, takie... daje duże poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. Jak w tym pokoju, do którego pan wszedł, wepchany, ale już po tej godzince czy dwóch godzinkach terapeuty nie chciał pan wyjść z tego pokoju, bo nagle okazało się, że to miejsce jest bezpieczne. I w kółko oglądanie tego samego filmu no, wydaje się dla niektórych nudne, ale dla danej osoby jest to forma właśnie samopomocy.
Jak pani mówi, że panią najbardziej poruszają filmy, mnie ze sztuki najbardziej porusza muzyka. I też mm-hmm. Sobie słucham muzyki klasycznej, mimo że nie mam jakiegoś specjalnie wykształcenia i nie do końca to rozumiem, ale słucham i mnie to bardzo porusza.
Nie trzeba mieć wykształcenie, żeby czuć muzykę. To jest...
No tak, ale czasem to jest trudne. No czasem to jest trudne, jak się po prostu jakieś fugi Bacha, to w sumie o co tu chodzi, nie?
Ale tu właśnie o nic nie chodzi. Na tym to polega. Muzyki, w ogóle to jest piękne, że muzyki nie trzeba analizować. Muzyka się czuje. I to jest fajne właśnie.
No tak, ale na mnie często bardzo to robi jakieś bardzo silne wrażenie. Dzisiaj miałem tak. Słuchałem sobie akurat nie muzyki klasycznej. Płyta Nick Cave and the Bad Seeds.
Mój ulubiony.
Jemu zmarł syn i on wydał płytę z tym zespołem. Tak, tak. Wspaniała płyta.
Mówi pan o Ghostin. Ale to jest ciekawe z Nickiem Cave'em, ponieważ w momencie, kiedy no, jego syn umarł w dosyć dramatyczny sposób, to był jeden z dwójki bliźniąt, z tego co wiem, to on wydał pierwszą płytę, która dobrze obrazuje to, przez co on przychodził w momencie, kiedy przeżywał żałobę. Taką mroczną, mroczną żałobę i wtedy wydał płytę Skeleton Tree. Mhm. Bardzo mroczna, bardzo elektroniczna i wtedy można w oparciu o to, co się działo w jego życiu, porównać sobie tak naprawdę, w jaki sposób on wyraża swoje emocje. Ghostin na przykład, w momencie, kiedy ja słucham Ghostin, to ja czuję raczej inny etap żałoby.
Tak.
Zdecydowanie czuć się to prawda. Tak, White Horse na przykład, kiedy jest ten jeden z utworów na Ghostin, to zdecydowanie jak porówna się obie płyty. Ja tak zrobiłam, leciałam kiedyś samolotem, miałam bardzo dużo czasu, znudziło mi się patrzenie na klauna za oknem. W związku z tym puściłam sobie Nicka Cave'a i właśnie puściłam sobie jedno po drugim Skeleton 3 i Ghostin i byłam pod wrażeniem. I właśnie przeżywanie emocji.
Tak, tak, on już tam wychodzi. No ja właśnie sobie słuchałem ostatniego utworu z Ghostin, dzisiaj jadąc w metrze.
Jest ona smutna.
Tak.
Ale jest tam jakaś nuta takiego pokłócenia się.
Takiego katarzys,
się...
tak.
Tak, katarzys.
On tam na końcu jest taki bardzo długi utwór, kiedy on mówi o tym, że już chce umrzeć, że chce, żeby mu się cierpienie skończyło. I potem takim w ogóle wyższym głosem śpiewa historię fabularną o kobiecie w wiosce, której zmarło dziecko, poszła do Buddy. Budda powiedział, niech pani przejdzie po każdym domu w wiosce i zbierze od każdego ziarno gorczycy, ale tylko z tego domu, w którym nikt nie umarł. No i ona nie zbiera żadnego ziarna gorczycy i zdaje sobie sprawę, że po prostu zawsze wszyscy coś tracimy, całe życie jest jedną wielką stratą i że po prostu trzeba się z tym pogodzić i w końcu udaje się pogrzebać to dziecko, się z tym pogodzić i wtedy on już też, ten Nick Cave też trochę przechodzi taką właśnie.
On opowiada swoją historię po prostu.
Tak, tak, tak. I ja to bardzo, bardzo jakoś się, też pięknie muzycznie i ten jego głos, ja się wzruszyłem, ja bardzo rzadko mi się udaje popłakać. Siedzę sobie w meczu i się popłakałem pod tą maseczką. No i w sumie co? No jakby i już mam inną emocję niż teraz. Ja nie wiem, czy mi to coś zrobi na duszy.
Ciężko jest nie płakać przy Nicku Cave'ie, powiem tak.
Boże, ale ja oceniam, tak przepraszam, jeszcze sobie spojrzałem na film web, ja oceniam filmy, które w ogóle nie są... Dobra, Odlot, Up, też Pixara, ma terapeutyczne. No ma terapeutyczne
świetne
wartości.
Absolutnie.
Jest wspaniały, jest taki bardzo wrażliwy i to, co jest dla mnie bardzo ważne, że jest trochę porusza kwestię seniorów, nie? No bo...
Psychogeriatrii, absolutnie.
Tak, bo strasznie się w ogóle nie pamięta w naszej kulturze o starszych osobach.
Znaczy powiem tak, my pamiętamy, ponieważ szpitale psychiatryczne, żeby było jasne, są przepełnione seniorami. Szczególnie w wakacje. Z różnych powodów znajdują się w naszych szpitalach psychiatrycznych, ale niestety bardzo często jest to spowodowane tym, że rodziny nie chcą się dłużej zajmować starszymi osobami.
Ale to są osoby, które mają jakieś rodzaje demencji, czy z depresją?
Znaczy, tak, oczywiście, jeżeli mówimy o demencji, czyli o otępieniu, no to oczywiście mamy tego najwięcej tak naprawdę. Pacjenci starsi, pacjenci somatyczni, czyli z dużą ilością chorób somatycznych typu nadciśnienie, nerki, wątroba i tak dalej, zawały, niezawały, ale też oczywiście otępienie, a przy otępieniu bardzo często są wybuchy agresji i zazwyczaj w momencie, kiedy dochodzi do agresji fizycznej, to wtedy dane osoby lądują w szpitalach psychiatrycznych, natomiast nie ma leku na demencję, nie ma. No. Można się tego zajmować, można podać odpowiednie leki, tak, na stałe dla danej osoby, żeby lepiej spała, żeby nie majaczyła, żeby tą agresję stłumić, czyli żeby wyrównać nastrój, to są już zmiany organiczne w mózgu, także jest mała pula leków, które w tym momencie można wykorzystać i trzeba też dobrać leki, które nie są toksyczne, na przykład dla serca. Także my tutaj tak holistycznie podchodzimy do pacjentów, ale no głównie są to osoby z demencją.
No demencja jest straszna i myślę i dla tej osoby, ale też dla rodziny jest strasznie obciąża tych wszystkich opiekunów i podobno często się zdarza tak, że ktoś, kto się latami opiekował, nie wiem, na przykład matką z Alzheimerem, matka no w końcu umiera i wtedy ta osoba zostaje profesjonalnym opiekunem, bo już takie życie się zrosło z opiekowaniem się. No to moja babcia miała Alzheimera, ja trochę uczestniczyłem w tej opiece, no i no to jest naprawdę emocjonalny i fizyczny hardkor.
No to jest lęk separacyjny, no w momencie, kiedy dana osoba odchodzi, a przez kilkadziesiąt lat się opiekowała i pełniło się rolę opiekuna i w pewnym momencie już nawet bez wykształcenia pielęgniarskiego nagle dana osoba po kilkudziesięciu latach, no po prostu staje się profesjonalnym opiekunem dla starszej osoby z demencją, innymi chorobami. No to w tym momencie po pierwsze, żeby nie łamać rytmu i nie łamać schematu życia, bo no, ryzyko zaburzeń adaptacyjnych wtedy, tak samo jak na przykład są takie sytuacje, że starsze osoby z demencją są, powiedzmy, czekają na domy pomocy społecznej, tak, a oczekiwanie, i tutaj no, powiem prawdę po prostu, oczekiwanie odbywa się w szpitalach psychiatrycznych, tak, my się opiekujemy tymi osobami, mimo iż nic się z nimi nie dzieje i są takimi stacjonarnymi pacjentami przez pewien czas, aż ten DPS się znajdzie, tylko że z jednej strony szczęście, z drugiej nieszczęście, bo z jednej strony tak, w końcu jest dom docelowy, ale dana osoba tego nie rozumie, ponieważ jest jej dobrze w tym momencie tu, gdzie jest, czyli w oddziale psychiatrycznym i taka zmiana jest ryzykowna i niesie ze sobą ogromne pokłady lęku, bo osoby, które cierpią na demencję, również mają w sobie bardzo dużo lęku, bo zapominają różne rzeczy, nie są w stanie sobie przypomnieć i to jest ogromny ból i cierpienie, że na przykład dana osoba nie pamięta mojego imienia, albo ma je na końcu języka, ale nie pamięta i to jest ogromna też frustracja i złość.
Tak, tak. To ja to po osobach, które znam z taką demencją, że no, strasznie dużo lęku i te leki, które pomagały, to były takie leki uspokajające.
No głównie no, tak.
Słyszę, po prostu ktoś de facto ma cały etat opiekowania się kimś, kto jeszcze do tego jest agresywny, nie ma kontaktu. No, jest to straszne. W ogóle też nie chciałbym się opiekować. Myślę, że często takie relacje rodzic-dziecko są trochę odwrócone. Często ludzie mają problem, że rodzice oczekują, żeby się dziecko nimi opiekowało tak emocjonalnie.
Tak, zdecydowanie.
Tak, a potem jeszcze na koniec życia faktycznie, że się człowiek fizycznie opiekuje, nie? I pieluchy zmieniasz, w ogóle takie odwrócenie.
No ale oczywiście, to to jest idealna sytuacja, tak, że te role się zmieniają, no ale z mojego doświadczenia, z mojej pracy w szpitalu, no nie zawsze te role są wypełniane. Jest bardzo ciężko po prostu zamienić się nagle w opiekuna własnego rodzica. Ja to absolutnie rozumiem. Dlatego też powstały domy pomocy społecznej. I nie mówię o takich najtańszych, państwowych, tylko są też naprawdę, nie będę robiła żadnego product placement, ale naprawdę no solidne domy pomocy społecznej, gdzie nie jest tylko opieka na zasadzie jedzenie, picie i inne potrzeby fizjologiczne, ale seniorzy mają tam zapewnione tak naprawdę życie, społeczeństwo, społeczność, taką małą społeczność tak naprawdę i jest to fajne.
No myślę, że tak, że ten mit, jak się mówi, nawet tak w języku to słychać, że oddać rodzica do ośrodka, nie? Do domu starców, nie? To nie, pewnie rzeczywiście są niespecjalnie fajne miejsca, czasem są jakieś
dokładnie,
afery.
Dlatego jak już powiedziałam kiedyś, ja nie oceniam i w momencie, kiedy ja widzę, że na przykład przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat ktoś opiekował się rodzicem bądź dzieckiem na przykład z nieuleczalną chorobą psychiatryczną typu na przykład zaawansowane upośledzenie, zaawansowany autyzm i na przykład dana osoba czy pacjent, czy dziecko w tym momencie danego rodzica nie jest w stanie nawet komunikować się werbalnie, bo mówimy już o tego stopniu zaburzeniach, rodzice są bardzo zmęczeni, boją się tak naprawdę sami podjąć taką decyzję, a to nie jest zła decyzja, to jest dobra decyzja, ale jakby nie powinno się o to odbywać na zasadzie samopoświęcenia wszystkiego, o czym bardzo często zapomina się.
To też to obserwuję, znam takie sytuacje, gdzie ktoś właśnie się obserwuje, opiekuje, że ktoś jest seniorem, ale ma matkę, która jest jeszcze bardziej seniorem i ten najstarszy senior, no to już ma totalną demencję. I teraz ktoś, kto ma 70 parę lat i w sumie sam nie ma dużo siły i sam by trochę potrzebował opieki, nagle jest takim herosem, który kąpie, prowadzi pod prysznic, gotuje obiady, przebiera i wszystko, no to no, jest to rzeczywiście straszne. No.
Przepraszam, bo przypomniała mi się sytuacja, to nie jest moja historia, to jest historia mojego znajomego lekarza, który był świadkiem dokładnie takiej sytuacji, gdzie mąż opiekował się żoną. Żona była starsza, mąż był trochę młodszy, żona miała demencję, z tego co wiem, no i on się nią opiekował, tak starał się, tyle ile mógł. To była dwójka po prostu samotnych, starszych osób. Natomiast problem był taki, że żona ważyła 130 kilo. I w pewnym momencie, kiedy on próbował... I się wywróciła, tak? Mhm. Tak może być. Wywróciła się i on próbował ją podnieść, a próbując ją podnieść, oczywiście mu się nie udało, bo to jest 130 kilo, sam się wywrócił, złamał sobie kość udową, czy szyjkę kości udowej. No dla seniora złamanie tego typu jest to skazanie na tak naprawdę skazanie. I jest to mus przebywania w łóżku przez bardzo, bardzo długi okres czasu, bo ta kość akurat bardzo, to miejsce wręcz, bardzo długo się zrasta. W przypadku seniora no bezruch, już nie mówiąc o własnych potrzebach, to a w ogóle opiekowanie się drugą osobą jest całkowicie out of the question. Także no była taka sytuacja właśnie, że...
No, jest,
że oboje polegli.
Tak, tak. Ma to...
Ale trafili potem do szpitalu psychiatrycznych i oczekują na DPS, z tego co wiem. Także jakiś plus z tego jest. A tak. Jeszcze, żeby było śmieszniej, ten pan, który próbując pomóc żonie, połamał się, to przez... Przez całą sytuację związaną z tym pogorszeniem stanu somatycznego, rozmajaczył się psychiatrycznie.
Oj, no.
Także puszka Pandory.
To puszka Pandory, tak, tak. No, domino, jak tam kolejne rzeczy.
Dokładnie
no.
Tak.
Trzeba przyznać, że ma to aspekt komiczny, a jest też, no jak to zazwyczaj, tragedia i komedia, dwie strony.
Ja nie potrafię się z tego nie śmiać. No ja wiem, że to jest tragedia, aczkolwiek no gdybym ja podchodziła do wszystkiego, co jest w życiu tak serio, to by mi głowa eksplodowała. Także możliwość złapania dystansu, pośmiania się z czegoś, chociaż przez chwilę, pomaga.
No tak, są takie absurdalne rzeczy. Ja to znam z prawa, jak miałem praktyki w sądzie karnym. To były straszne rzeczy, ale też no, trochę komediowe były momentami. Po prostu jakieś przestępca fajtłapa. Tak, no, był taki facet, który poszedł, chciał komuś ukraść na ulicy telefon komórkowy. Nie udało mu się. Został skazany za usiłowanie i trafił na 3,5 roku do więzienia. To jest bardzo dużo za takie przestępstwo. Dlatego, że już wcześniej popełnił inne przestępstwa. A dlaczego mu się nie udało i dlaczego go złapali? Bo podszedł na ulicy do jakiejś kobiety, próbował jej wyszarpnąć telefon. Ona nie wyjrzał sobie, wyszedł z tego telefonu. On uciekał i uciekając zgubił swój własny telefon komórkowy. i znaleźli go po tym, nie? No więc rzeczywiście jest to tragedia i w ogóle on napad i dla tej kobiety niefajne i jego też na pewno życiowa tragedia i jego życie, no ale trzeba...
Może akurat dobrze, że mu się nie udało.
Tak, ale patrzę sobie na kolejny film taki, który mi tutaj jakieś pytanie nasuwa. Skarb Sierra Madre, 1948 rok, western, mam pani pełne prawo tego nie widzieć. Bardzo dobry film. Fabuła jest o chciwości, fabuła jest taka, że ludzie idą wykopać złoto, razem się umawiają i oczywiście jak już je wykopują, to się zaczynają straszliwie kłócić, na koniec się wszyscy mordują i to złoto jest po prostu chyba zamienione już na pieniądze, rozwiewane po pustyni i oni nie żyją, już złota nie ma, koniec. Chciwość trochę mi się kojarzy z kapitalizmem i z pracą w korpo, czy jest dużo ludzi z wypaleniem zawodowym. Jak w ogóle takie praca we współczesnym kapitalizmie wpływa na zdrowie psychiczne?
Znaczy, no źle, oczywiście, że źle. Pamiętajmy, że mamy XXI wiek, nowe pokolenie, nowe warunki pracowe, zarobkowe. Wszystko się zmienia tak naprawdę po płeć, która w tym momencie lepiej zarabia, czyli kobiety, które no, stają się szefami, menadżerami i zajmują czołowe stanowiska, czyli płeć się zmienia, czyli tutaj jakby mężczyźni są trochę zdjęci z tego piedestału, tego patriarchatu, archetypu i trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić w tej sytuacji, kiedy mają przed sobą partnerkę, która dobrze zarabia, czy lepiej zarabia i nagle role się odwracają. To jest takie no, confusing, mylące. Natomiast jeśli chodzi o wypalenie, to myślę, że ludzie dalej nie zdają sobie sprawy z tego, że jest coś takiego jak wypalenie. Czują się źle, bardzo dużo pracują, może za dużo, ale i te pytania się pojawiają w mózgu, że może za dużo, czy fajnie jak się pojawią, ale bardzo często jest tak, że jednak jest takie, muszę pracować, nie mogę, muszę pracować, muszę być najlepszy, czy muszę wykonywać moje zadania, wszystko musi być wykonane i tak jedziemy z automatu i jest to pracoholizm już tak naprawdę, natomiast wypalenie jest to skutek pracoholizmu, skutek obciążenia emocjonalnego, bo skala wypalenia ma w sobie i depersonalizację i emocjonalne wypalenie, czyli no, przeciążenie organizmu i mam takich pacjentów, oczywiście. Pomiędzy wypaleniem a depresją jest cienka czerwona linia i tutaj naprawdę już mam pacjenta, który ma objawy depresyjne, to no, nie ma czegoś takiego jak wypalenie niestety. W ICD-10 nie mogę tego rozpoznać pacjentom, mimo iż na całym świecie jest to pewien dramat, ponieważ na całym świecie psychiatrzy mówią o wypaleniu, są wykłady, najlepsi profesorowie mówią o tym, tak? Czyli niby powszechny temat, ale dalej w podręczniku psychiatrii mało się zmienia. Głównie króluje obraz depresji. I bardzo dobrze, że króluje obraz depresji, ale fajnie by było, gdyby oprócz tego jeszcze ludzie poznali, jak wygląda na przykład przedsionek depresji, czyli wypalenie. Ja zrobiłam o tym bardzo duże badanie, także na studentach głównie, tak naprawdę medycyny. No i rzeczywiście badami przez 3 lata jedną grupę, tak? I z roku na rok wychodziło, że mają coraz większe wypalenie, ale jednocześnie coraz większą satysfakcję. No i to było takie, o co chodzi?
No dziwne, tak.
Skąd ta satysfakcja w ogóle? Przecież jesteś zmęczony, wypalony w ogóle, grób, śmierć, zaraz. A tu nagle zadowolenie. No i tutaj trzeba było to jakoś zinterpretować, no bo jednak to były takie, no dwie takie, takie skale, które no generalnie... Także nie mogłam, statystycznie było tak istotne to ta satysfakcja, że nie mogłam jej zignorować. No i okazało się, że jednak satysfakcja maskuje wypalenie. Czyli jadą z automatu, sesja za sesją, coraz więcej egzaminów, coraz więcej ocen i jest takie poczucie, że już koniec. Jeszcze tylko rok, jeszcze 2 lata i będzie te 6 lat medycyny, prawda? Skończę ten maraton, że tak powiem. I jest ta satysfakcja do momentu, kiedy się dostaje dyplom i idzie się na staż. A potem zostaje już tylko wypalenie. Bo ta satysfakcja jest na chwilę, ok? Natomiast wypalenie dalej drąży, bo ono już jest troszeczkę bardziej skomplikowane i wymaga czasem farmakoterapii, ale głównie zmian w życiu.
No, myślę, że ta satysfakcja może być trochę taką wyobrażoną satysfakcją w przeszłości, że to mi, że teraz jestem zmęczony, pracuję i wyobrażam sobie, jak będzie super.
I to jest kapitalistyczne. To jest bardzo kapitalistyczne.
Tak, a potem człowiek to osiąga i co? I nic, nie? I sobie co z tego?
Osiągać. Tak, kupować, tak? I to się przekłada również na język emocji niestety. Także... No, wypalenie było, jest i będzie go coraz więcej, tak uważam.
Tak, no bo też jesteśmy jakby takimi trybikami i jeszcze w korporacjach obowiązuje takie bardzo pozytywne nastawienie, taki mem.
Jestem szczęśliwym robotem.
Tak. Taki mem ostatnio widziałem, który miał jakoś bardzo dużo polubień i udostępnień, znaczy, że naprawdę zarezonował u ludzi. To było takie wideo krótkie, że ktoś kończy, że niby ktoś kończy jakąś tam konferencję, mówi, no super, dziękuję, bardzo fajnie.
Idę do domu się zabić.
Trochę tak, nie? Dziękuję, ekstra, fajnie, wyłącza komputer i takim rozpaczliwym krzykiem wyje w przestrzeń, nie?
Tak, to jest dokładnie to. No. Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami?
Jak ja rozmawiam z ludźmi, jak ktoś się bardziej otworzy, to bardzo dużo tych osób, które pracują pracują w różnych firmach i są takie super dynamiczne i zorganizowane.
Tak się wydaje. To jest bardzo częsta pułapka taka myślowa, że w momencie, kiedy przeżywamy kryzys, to patrzymy na osoby dookoła, przecież tutaj nikt nie ma problemu, wszyscy są szczęśliwi, świetnie pracują, tylko mi się nie udaje. O, i to już jest takie, no pierwszy kamień milowy w zespole wypalenia, czy w ogóle w kryzysie, co jest oczywiście kłamstwem, bo wystarczy porozmawiać z drugą osobą, która no, nie od razu powie, że ma problemy, ale wszyscy mają bardzo podobne problemy. To wychodzi w jakichś takich randomowych sytuacjach na przykład, że nie wiedziałem, że masz to i to, nie wiedziałem, że zmagasz się z tym i z tym. A no tak, właśnie tak.
Jak z tymi myślami samobójczymi jest? To się może przydać w ogóle komuś, że mamy znajomego, który ma myśli samobójcze.
Wszyscy mamy myśli samobójcze, od razu mówię. Wszyscy. W pewnym momencie życia będziemy mieć myśli samobójcze i myśleć o samobójstwie, o śmierci. Szczególnie co się zdarza, tylko warto umiejętnie do tego podejść, czyli w momencie, kiedy są myśli samobójcze, no to one się zdarzają na przykład w momencie kryzysu jakiegoś, tak? Zmęczenie, deprywacja snu, takie zaniedbanie podstawowych potrzeb umysłu doprowadza do sytuacji tak kryzysowej, że wydaje się, że tylko śmierć jest rozwiązaniem, tak? A tak wcale nie jest. Natomiast no, o myślach samobójczych zawsze trzeba mówić i nie należy się ich wstydzić. Może jest takie przekonanie, że jak ja powiem o tych myślach samobójczych, to on przestanie być moim przyjacielem, bo przestraszy się. Bo jak ja mam myśli samobójcze, na 100% jestem chory psychicznie. To nieprawda. To jest wpisane w nasz gatunek, homo sapiens. Jesteśmy naczelnymi i naszą naczelność okupujemy tym, że doświadczamy kryzysów egzystencjalnych na różnym etapie życia.
A co zrobić, jak ktoś z naszych znajomych ma takie rozkminy, że chciałby się zabić? Takie raczej poważnie...
Być drugą osobą, rozmawiać o tym, bo to rozbija lęk. Ale niekoniecznie szukać rozwiązania od razu, typu, no bo musisz zrobić to i to, typu przemalować pokój, musisz się przeprowadzić. To nic nie da kompletnie. Lepiej po prostu być, wspierać, mówić, że jestem z tobą, że będę z tobą, że jesteś dla mnie ważny. No i tak rozmawiać.
No bo to jest też taka rzecz, której się często ludzie boją, żeby w ogóle zapytać o te myśli samobójcze i zapytać, a czy masz już konkretny plan, żeby tego trochę nie wywołać.
Boimy się pytać o tak podstawową rzecz, jak kryzysy, jak myśli samobójcze właśnie. Nie, wydaje się, że to jest coś tak osobistego, że nie mamy do tego dostępu. To jest osobiste, faktycznie, ale im więcej dostępu uzyskamy, tym dana osoba będzie miała mniejsze poczucie samotności.
Tak, bo to też jest taka druga obawa, że jak o to zapytamy, to trochę wywołamy te myśli, nie?
Dokładnie, że wywołamy samobójstwo.
Tak.
A, do tej pory o tym nie myślałem. Dobra myśl, zrobię to.
Tak.
Dobry plan.
Tak, no nikt tak nie
to
robi.
Tak niestety nie działa.
Słyszałem ostatnio jakiś tam podcast. Słuchałem z profesorem psychologii ze Stanów i on mówił, że wbrew pozorom dobrze jest zapytać, czy ktoś ma konkretne plany, a jakie ma plany, a czy chce się powiesić, czy
dokładnie
zastrzelić.
Tak,
i wbrew pozorom to dobrze działa.
Zawsze bardzo szczegółowo pytam się moich pacjentów o to, w jaki sposób na przykład była dokonana próba samobójcza. W jaki sposób planują, jaki przyrząd, a gdzie, a kiedy, a dlaczego. To jest bardzo ważne. Bardzo często samobójstwa następują po spożyciu alkoholu na przykład, żeby dodać sobie odwagi.
Tak.
I wtedy się udają. Faktycznie wtedy się udają. Jest tak zaburzona percepcja, tak zaburzona świadomość, że nawet stoi się na tym 20 piętrze, po prostu pijanym w sztok, tak? I nawet to nie jest tak, że to jest celowe, tylko zwyczajnie świadomość jest tak zmieniona, że po prostu ta osoba się po prostu potyka o własną nogę, no i w końcu spada. Także planowane, nieplanowane, ale jednak myśli samobójcze plus substancje psychoaktywne nie jest to najlepszy pomysł.
Tak. No w ogóle różne substancje psychoaktywne nie są fajne.
Może tak powiedzmy. Substancje psychoaktywne nie są najlepszym pomysłem.
Tak. To polecam pani, nie wiem, czy pewnie pani nie słuchała odcinka z Cezarym Jurgiewiczem, stand-uperem, który dużo opowiada o tym, jakie używki stosuje, na które swoje objawy psychologiczne. To jest jedyny odcinek w tym podcaście, który poprzedziłem ostrzeżeniem, żeby słuchacze nie stosowali porad zawartych w tym odcinku.
Okej.
Okay. Więc tak, dosyć duży odzew był na ten odcinek, więc no. Też nie mówiąc o tym, że przecież bardzo dużo są rzeczy, bo nie wiem, jak ktoś sobie weźmie kokainę, to mu będzie bardzo miło. Ale potem przez 2 dni mu będzie bardzo niemiło.
Aktualnie w oddziale mieliśmy pacjenta, który po kokainie wpadł w psychozę.
No, super. A co to jest psychoza, jakby pani mogła...
O nie, zaczyna się przepytywanie.
No nie chodzi mi o definicję, tak żeby zrozumieć, co to jest psychoza.
No to bez definicji, błagam, dobra, okej. Okay. No jakby zrozumieć psychozę? No, psychoza jest to stan bardzo silnej dezorganizacji naszego umysłu, naszych myśli. W skrajnych przypadkach występuje, są tam tak zwane zaburzenia formy toku myślenia, tak? I tam są przeróżne wyznaczniki tego, że są zaburzenia psychotyczne, a psychoza jest to tam w ogóle, podkreślę, toksyczny dla mózgu, okej? Bo uwalniają się wtedy wolne rodniki, takie małe substancje, które dosłownie pożerają naszą tkankę nerwową. Także nie bez powodu jest różnica pomiędzy pacjentem, który jest po jednej psychozie, a takim, który ma 10 epizod psychotyczny w przypadku współpracy i leczenia. No już nie będę mówić, który pacjent się lepiej leczy, bo chyba wiadomo, który lepiej zareaguje na leki. No pacjent po 10 epizodach już wchodzi raczej w ten rezydualny psychotyczny. Jest też coś takiego. Jest ostra psychoza i rezydualna psychoza. Przewlekle psychotyczni pacjenci, tak my to nazywamy.
No to nie psychoza, to musi być straszne doświadczenie.
Natomiast to taka psychoza w schizofrenii na przykład, no to taka charakterystyczna psychoza jest to psychoza z występowaniem urojeń. Najczęściej prześladowczych, jeśli mówimy o schizofrenii paranoidalnej. Mogą być też omamy słuchowe, głosy różnego rodzaju, karcące, upokarzające, imperatywne, bardzo niebezpieczne, bo to są głosy, które każą coś konkretnego zrobić, no. Jak w lśnieniu.
Tak. No.
Lśnienie! O. Idealny przykład. Państwo, chcecie zobaczyć sobie psychozę? Włączcie dzisiaj lśnienie.
Tak, tak, tak. I nie włączajcie filmu Psychoza, bo...
Bo jest nudny.
Znaczy nie, dla mnie nie jest nudny, ale nie do końca jest o psychozie tak naprawdę, nie? Jest przetłumaczone psycho na psychoza, nie do końca o to tam chodzi. A widziała pani tą drugą część, Doktor Sen?
Świetne.
Ten film jakby się pojawił, nikt o nim nie mówi. A...
Szczególnie wspaniały. Uwielbiam w ogóle lśnienie i Doktor Sen przez to, że tam tak naprawdę jest taki dialog odnośnie uzależnienia i alkoholizmu, bo no, sam Stephen King jest alkoholikiem, po prostu. I on o tym otwarcie mówi. I on powiedział, że on lśnienie napisał po prostu jako formę autoterapii tak naprawdę, a propos swojego uzależnienia. No i w Doktor Sen to się powtarza. Ale to jest też bardzo, bardzo prawdziwe, że ten dorosły Danny, tak, też wpada w szpony, nazwijmy to, choroby alkoholowej, co jest częste, tak?
Ten film jest bardzo dobry, jest mocno właśnie o uzależnieniu. Mhm. Myślę, że jest świetny terapeutycznie. Nie wiem, czy tam ma aż tak super optymistyczne zakończenie. No, w sumie tam się dobrze kończy zasadniczo. No, jest po prostu świetnym filmem i jestem bardzo zdziwiony, że o nim jest tak, nie było jakoś specjalnie głośno.
Znaczy przede wszystkim najważniejsza scena, jaka tam się odbywa, jest taka, że on spotyka ducha swojego ojca przy barze i jego własny ojciec proponuje mu drina. Mm. I on go nie bierze. Mimo iż sytuacja wydawałaby się idealna dla alkoholika, ponieważ jest to sytuacja, gdzie jest skrajne napięcie, wydaje się, że on już z tego hotelu nigdy nie wyjdzie. On tu po prostu zginie, więc jest to widmo śmierci, no to czemu się nie napić? A on tego nie robi.
Jak to jest z dzieciństwem i z wpływem na zdrowie psychiczne? Bo tam wszyscy się martwią, żeby korzystać z jakiejkolwiek
pomocy. Czy dzieciństwo wpływa na zdrowie psychiczne?
Tak, o Jezu, będę musiał gadać o rodzinie. Czy rzeczywiście trzeba? Może jednak naprawdę trzeba.
A czy w ogóle słowo trzeba, muszę, to w ogóle są słowa, które w psychoterapii są odradzane ogólnie. Nie, można rozmawiać o dzieciństwie, nie trzeba, ale można. Natomiast no, dzieciństwo jest bardzo ważne, tak? I w przypadku praktycznie każdego pacjenta, czy do psychoterapii, czy nie do psychoterapii, ja jednak zawsze pytam się o dzieciństwo, ponieważ cokolwiek się wydarzyło w tym dzieciństwie, ono ma wpływ na to, jak dana osoba się kształtowała, w jaki sposób się dojrzewała, jakie były bodźce, czy były prawidłowe relacje. No relacje z matką, z ojcem, z rówieśnikami, jeżeli one są nieprawidłowe, to będziemy mieli nieprawidłowe mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością. Niekoniecznie chodzi tutaj o bicie, znęcanie się, poniżanie, inne jakieś ekstrema. Niewłaściwe relacje to niekoniecznie przemoc fizyczna, tak? Może być to też przemoc, nazywam to przemocą psychiczną, ale też toksycznymi, nieprawidłowymi relacjami.
Właśnie, bo pani nawet miała taki post o toksycznych relacjach u siebie
toksyczne
na Instagramie.
Relacje, tak.
Co to są te toksyczne relacje? Bo to bardzo często słyszymy i to jest też moim zdaniem czasem nadużywane. A co to znaczy? Co to jest tak naprawdę ta toksyczna relacja?
A jak pan by się czuł po wypiciu toksyny? Powiedzmy, że daje pan teraz do wypicia, nie wiem, wanisza.
Pewnie by mi, wszystko by mnie pewnie bolało, miałbym dużo różnych skutków.
I... Tak drżera od środka, nie? Tak, wanisz. Tak. Ten wanisz.
Też nie warto.
Nie warto, nie. No ale tak porównałam to tak dla żartu, bo no, toksyczna relacja to jak wypicie toksyny, jak wypicie trucizny. Są tak zwani toksyczne relacje, niekoniecznie ludzie toksyny, ale toksyczne relacje w momencie, w którym no, trzeba sobie zadać pytanie, czy ja po tym spotkaniu czułam się dobrze? A jeżeli nie, to z jakiego powodu? Czy ja przy tej osobie czuję się dobrze? Czy lubię samą siebie przy tej osobie? Czy to, co usłyszałam, było dla mnie przyjemne? Bo tutaj mówimy tak naprawdę o biernej agresji bardzo często. Bierna agresja, tak? Czyli na przykład, no fajno ma pan tą bluzkę, ale tak Może by wypracować?
Tak? Nie, fajna ta bluzka. Nie, ja rozumiem, nie każdy musi chcieć ją prasować. Nie, no fajna, fajna. Myślę, że tym twoim kolegom, tym twoim sympatycznym kolegom to się spodoba bardzo.
Ale chyba nie w tym stylu, nie?
I to jest, no i to bardzo czasem jest trudno zauważyć, nie? Właśnie,
bo jest taka, nie w twoim stylu, bo jest taka elegancka, wiesz? To nie w twoim stylu kompletnie. To
ale fajna rozmowa. Że eksperymentujesz.
Nie, ale fajnie. I zawsze musi być takie ale fajnie, ale ogólnie fajnie.
Tak, tak, tak. Był taki sketch w Saturday Night Live, Passive Aggressive Pam, chyba ktoś taki.
Aha.
I właśnie taka
bardzo
postać,
lubię Saturday Night Live.
Tak, tak. Taka, to jest stary taki sketch, ale właśnie osoba, która mówi same rzeczy pozornie miłe, a wszystko takie chamskie.
No dokładnie, no i są takie relacje w naszym życiu i to zależy od nas, naszego wglądu, naszej, można powiedzieć, szukam polskiego słowa, naszej responsywności, czy alertness, no nie znam polskiego słowa, przepraszam, no na naszym alertness po prostu bazuje to, czy wyłapiemy to, czy nie.
Tak, czujności.
Tak, albo toksyczne polegające na tym, że jedna osoba zdominowuje drugą, że na przykład przekracza granicę. To jest bardzo ważne i my nie wiemy, jak się bronić tak naprawdę, a druga osoba nie respektuje tego, nie słyszy słowa, nie i dalej przekracza te granice. I nie wiemy, co zrobić. No, oczywiście wystarczy postawić nową granicę, ale już taką nieprzekraczalną, ale to jest bardzo trudne.
Tak, to jest bardzo trudne. I myślę, że bardzo ważne to, co pani powiedziała o tym, że czy po spotkaniu się czuję dobrze, bo niekoniecznie w trakcie, bo w trakcie można zostać troszkę zaczarowanym przez tę osobę.
W trakcie odpieramy ataki.
Tak, tak, tak. Albo po prostu ktoś jest na czele czarujący, że nie zauważamy, a potem wracamy do domu i nie mamy siły na nic. Nie? Albo
właśnie.
Mamy koszmary, albo nie możemy zasnąć. I tak to powinno trochę dać do myślenia. Nie?
I jesteśmy wykończeni. Po prostu wykończeni. Jest tak. Prawda, są takie relacje, w których jesteśmy eksploatowani, wysysani, proszeni, żeby dawać rady, żeby pomagać. O. Pomóż mi, pomóż, pomóż, ale na koniec ja nie przyjmę twojej rady.
Tak, tak, tak. Tak. To jest...
Rozmowa, która trwa 10 godzin, ale nie, w sumie to nie.
Tak, ja przypadkiem, to żartuję, że przypadkiem, bo tak mam, że bardzo często takie relacje wchodziłem, że właśnie dawałem rady i wysłuchiwałem problemów i się nic nie zmieniało i potem kolejne jakieś spotkania i znowu to samo. I rzeczywiście to jest bardzo męczące. Ale też dla mnie było też takie pociągające, no bo jestem ważny, daję rady, wspieram kogoś, dobry uczynek robię, no ale co z tego, jak to się nie zmienia, a jestem zmęczony. I...
Jest takie pojęcie wampir energetyczny. Tak, ono jest trochę ekstremalne, niczym z horroru, ale ja myślę, że ono jest, no z jakiegoś powodu powstało i faktycznie tak jest, że w niektórych relacjach, no czujemy się jak po spotkaniu z wampirem energetycznym, ale też pamiętajmy, że w takich toksycznych relacjach bardzo dużą rolę odgrywa nie tyle przekraczanie granic, jakaś przemoc psychiczna, ale też taki sposób szczególnego wiązania. Taki, no nie syndrom sztokholmski, ale jest tak silne wiązanie w takich relacjach, dlatego właśnie tak trudno od nich odejść. W alkoholowej rodzinie na przykład, gdzie jest powiedzmy, dla przykładu, oczywiście powiem nie stereotypowo, mąż, który pije, żona współuzależniona.
No tak, albo ktoś, nie wiem, ktoś ma, nie wiem, mąż, który czasem przyjdzie pijany i nasika na dywan, a potem będzie super miły i zabierze do zoo i będzie najlepszy weekend życia.
Właśnie.
Na zmiany rzeczy. I to jest straszne.
Tak, ja znam takie historie od pacjentów. Sytuacje, w których była przemoc fizyczna wręcz w związkach, w relacjach. No ale po takim pobiciu na przykład było kupienie czekoladek mi się, ale ja cię kocham, ale ja cię potrzebuję. Tak? Także to jest to wiązanie.
Tak, albo takie emocjonalne. To jest taka rzecz, którą mają ludzie z borderline często, że z tym osobowością chwiej. Nie będę używał tego złego słowa. Czytałem kiedyś jakiś taki artykuł, który był akurat, no nie był
Nie chcę tutaj jakby rzucać takiego cienia na to słowo borderline, bo w sumie niektóre osoby z borderline bardzo lubią nazywać się borderline. Lubią te słowa.
No tak, a to jest w ogóle szkodliwe, nie? Taką etykietę do siebie przyjąć. Ja to jestem borderline, ja to mogę.
Ale mam wrażenie, że to jest taka chęć samopomocy, takiego właśnie takiej samoakceptacji bardziej, nie? Natomiast ja po prostu zawodowo staram się nie stygmatyzować, nie szufladkować. O, w ten sposób, nie szufladkować.
No to jest w ogóle problem czasem właśnie u psychiatry czy nawet u psychologa, usłyszeć jakąś diagnozę i potem człowiek już to ja, taki jest.
Ja jestem tym borderem, o Jezus Maria.
Tak, tak. No nic dziwnego, jestem borderem.
Nic dziwnego, no.
Tak, no ale właśnie ludzie, ja czytałem taką w ogóle nie psychodynamiczną, ale taką bardzo behawioralną wręcz jakiś artykuł o tym, że jak mamy te wzmocnienia, co się uczymy i tak dalej, że jest jakieś takie wzmocnienie, to się nieregularne nazywa chyba, czyli że randomowo dostajemy, nie że czasem. Przykład był ze szczurami. Jak szczury miały dźwignię i jak wciskały dźwignię, to dostawały jedzenie, to wciskały dźwignię, tak długo się nie najadły, potem się znowu robiły głodne powinno znowu wciągnąć. Jak szczury miały dźwignię, wciskały, nie dostawały nic, no to nie wciskały tej dźwigni, a jak szczury wciskały dźwignię i czasem dostawały, czasem nie dostawały i to było zupełnie nieregularne i nie do przewidzenia, to wciskały bez przerwy, jak oszalały się, uzależniały od tego. Tak działa jednoręki bandyta na przykład, dokładnie na tej zasadzie.
No na przykład, tak, tak.
I tak troszkę można powiedzieć na takim bardzo mało głębokim, na takim czysto takiej psychologii uczenia się, że tak działa taka relacja z taką osobą, która jest raz miła, raz niemiła i nigdy nie wiadomo.
Że może tym razem będzie okej.
Okay. Tak, i to tak wciąga strasznie. I daje taką super satysfakcję i nagrodę, jak w tym jednorękim bandycie dostaniemy pieniądze, jest super.
Powiem tak, no bo my, tak naprawdę my, jako ludzie wszyscy, my chcemy tak naprawdę być zaakceptowani. I chcemy tej akceptacji. I chcemy, żeby otoczyli nas normalni ludzie. I chcemy mieć fajne relacje, bo relacje są fajne. Natomiast dlatego tak szukamy takich relacji, że jak już znajdziemy jakąś relację, zabrniemy, to ta toksyna uwalnia się bardzo powoli. Natomiast ten główny pik tak naprawdę jest już po jakimś czasie, nie od razu. Dlatego tym trudniej jest zostawić takie relacje. No wydawałoby się, a to znajdź sobie nowego znajomego, czy nową żonę, czy męża. Łatwo powiedzieć, to nie jest takie proste. No jakby, tylko trzeba zrozumieć, że w momencie, kiedy jesteśmy w toksycznej relacji, to nie jest relacja, okej?
Okay? Tak, no ale jest to ekstremalnie trudne. Uzmysłowienie sobie czegoś takiego jest potwornie trudne. Trochę tak jak, nie wiem, z rodzicami. Jest taka książka Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców.
Jest dużo takich książek.
Tak, i to jest, ja ją przeczytałem i czytałem parę takich. Ona
toksyczni
jest
rodzice, wybitna. Ja z kolei czytałam Toksyczni rodzice.
To też jest taka książka, tak. Ale te Dorosłe dzieci emocjonalnie niedojrzałych rodziców, to jest świetnie napisana książka, mm-hmm. Bardzo dobra. No i zasadniczo ludzie, jak ją czytają i jeżeli to jest o nich, to dostają ataków paniki i jest bardzo ciężko, nie? No bo to rzeczywiście człowiek nagle odkrywa, o kurde, takie fajne relacje.
Ale jest też taki efekt Google'a, czyli generalnie czytamy i każdy znajdzie coś dla siebie, myślę.
O Jezu, tak, to jest druga rzecz, jak ktoś czyta, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał przeczytać tę książkę, to powiem wam, że każdy z moich znajomych, którym poleciłem tę książkę, zdiagnozował u siebie, że jest niedojrzałą emocjonalnie osobą. Nie jest tak. Jakby spokojnie. W ogóle jest tak przecież, że podobno jak studenci się uczą o zaburzeniach osobowości, to o każdym, o którym się uczą, to ja u siebie diagnozują.
Nie? Znaczy może właśnie spróbujmy ustalić jedno, że jest coś takiego jak zaburzenie osobowości, to jest pewne spektrum, okej? Okay? I można mieć w pełni ukształtowaną niedojrzałą osobowość, a można też przejawiać cechy niedojrzałej osobowości. To nie znaczy, że jesteśmy zaburzeni całościowo w 100%, jestem tym borderem do końca życia. Nieprawda. Możemy mieć pewne cechy, tak? Bo to jest spektrum, to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie.
I można też fajne rzeczy z tego robić. Ja na przykład mam troszkę narcystyczne cechy. I co? I prowadzę podcast i fajnie się słucha, fajnie. Prawda, słuchacze? Nie, no tak, no przecież wcześniej mówiłem o tych dyssocjalnych, że mogą być komandosami. Są potrzebni komandosi. No i okej, okay, nie? Nie będą się bali, będą dzielnie
potrzebujemy
walczyć.
Komandosów.
Tak, no. Dobrze, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Strasznie mi się fajnie rozmawiało. Śmieszne to, że oglądaliśmy zupełnie inne filmy.
Zakazana planeta.
Zakazana planeta, taki co bym nie pomyślał zupełnie. Tak, no i te Pixary, tak? No bo i Up, i Ratatouille.
Tak, tak.
To też na dziesiątkę. Pani oceniła Ratatouille.
Leslie Nielsen nas połączył.
Tak, lubiłam też te komedie z nim. Bardzo dziękuję, bardzo mi się miło rozmawiało. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie, subskrypcję, wiadomo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dee do dee do do dee do dee do do dee do dee do do dee do.